Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z godziny 18.15. Infrastruktura kolejowa, chaos i likwidacja. Naszymi gośćmi będą nadal pan poseł Andrzej Adamczyk, pan poseł Krzysztof Tchórzewski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo serdecznie witamy ponownie po przerwie naszych gości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witamy serdecznie wespół zespół z panem przewodniczącym Krzysztofem Tchórzewskim. Ojcze, jeżeli ojciec pozwoli, to chcielibyśmy teraz, w tym momencie skorzystać z okazji, aby w tym szczególnym czasie tuż przed świątecznym złożyć życzenia świąteczne wszystkim naszym przyjaciołom, radiosłuchaczom Radia Maryja, wszystkim tym, którzy nas słuchają i wszystkim tym, którym te życzenia mogą być dalej przekazane, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że część osób ze względu na jutrzejsze obowiązki, z innych powodów, no już nie będzie nas słuchała przed północą, kiedy będziemy kończyli dzisiejszy program. Wobec tego myślę, że także pan minister Tchórzewski ze swojej strony, wobec tego życzymy wszystkim tym, którzy na co dzień są razem z nami, są w wielkiej rodzinie Radia Maryja, uczestniczą w tym wielkim dziele. Życzymy błogosławionych, dobrych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Życzymy wszystkim, aby te święta nas pojednały. Życzymy wszystkim, abyśmy sobie mogli wybaczyć wszystko to, co wybaczenia wymaga. Życzymy wszystkim, aby opatrzność Boża sprzyjała nam, naszym rodzinom, naszej ojczyźnie, nie tylko w okresie świąt, ale w tym nadchodzącym 2013 roku. Niech nam Pan Bóg błogosławi, niech Boża Dziecina błogosławi ojczyznę miłą i wszystkim rodzinom, miastom, wioskom i nam samym. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże szanownym Państwu. Niech narodzony Chrystus i Maria zawsze dziewica ma Państwa w swojej opiece w każdej chwili życia. Niech ukoi w sytuacjach trudnych i w bólu, a chwile radosne uczyni jeszcze radośniejszymi. Szczęść Boże Państwu.
Dziękujemy bardzo za życzenia w imieniu wszystkich naszych słuchaczy. I tych, którzy do tych słuchaczy może dołączą jeszcze w najbliższym czasie. Zaczynamy od życzeń, ale przecież nie na temat świąt dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy na temat sytuacji na polskiej kolei, w ogóle patrząc ogólnie, infrastruktura kolejowa. Mieliśmy zacząć, panowie, od sytuacji na Śląsku. Jak to się stało, że tam tak, a nie inaczej się potoczyły sprawy? Wiemy, że bardzo to kosztowało wielu, wielu podróżujących i nerwów, i czasu, i może i zdrowia. Również był dyskomfort, tak mówię bardzo delikatnie, pracujących na kolei, pracowników, kolejarzy, konduktorów i tak dalej. No sytuacja bardzo trudna. Jakie były jej przyczyny? Co się stało, że do tego doszło, bo myślę, że tam było kilka pewnie ważnych czynników zadziałało. Kto pierwszy?
Szanowni Państwo, otóż zadziałały tutaj także czynniki ambicjonalne. Tak się złożyło, że koleje regionalne są własnością wszystkich samorządów. Po kilkanaście procent udziałów wszystkie 16 samorządów wojewódzkich mają w kolejach regionalnych. Na Śląsku od pewnego czasu zostały przez samorząd województwa powołane osobne koleje śląskie, które obsługiwały kilka linii kolejowych w aglomeracji. Ambicją zarządu województwa było to, żeby te koleje objęły swoim działaniem cały Śląsk. Powstała taka atmosfera, że kolejarze dotychczasowi w kolejach regionalnych i że w ogóle kolejarze to są nieudacznicy. Przypisano taką markę nie tylko kolejom śląskim, ale w ogóle kolejom, na co kolejarze nie zasługują. Że ich jest ciągle za dużo, że miejsce pracy każdego z nich może być zlikwidowane, najlepiej to przeprowadzić zmiany organizacyjne, że zlikwidować część kolei regionalnych na Śląsku, w to miejsce powołać nowe, że obecnie pracujących kolejarzy śląskich, którzy są i dobrymi kolejarzami, i patriotami śląskimi, to trzeba zwolnić. Więc taka atmosfera, która spowodowała, że powstające nowe koleje śląskie odżegnęły się całkowicie, jakby odsunęły od tradycji kolejowych, które jednak służą dobrze Polsce. I uznali, że potrafią zrobić dużo lepszą firmę kolejową, lepiej pracującą, lepiej służącą lokalnemu społeczeństwu, sięgając do osób całkowicie spoza kolei. Jednak to jest specyficzna branża i to spowodowało, że cała sfera przygotowań z tym związanych szła w poprzek rozsądkowi związanymi z prowadzeniem ruchu pociągów. Ten rozsądek to jest w paru rzeczach bardzo prosty, że potrzeba bardzo jednolitych, dosyć o jednakowych parametrach pociągów, żeby utrzymać rozkład jazdy, żeby spełniały te same parametry techniczne i tak dalej, i tak dalej. Że trzeba odpowiednio wykształconych maszynistów, którzy mają odpowiedni staż pracy, którzy dobrze znają trasy, po których jeżdżą. I to jest ta jedna strona, że odmówiono współpracy z kolejami regionalnymi, odmówiono możliwości, tak jak to się stało na Mazowszu, przejęcia zakładu kolei regionalnych na Śląsku. Mazowsze przejęło taki zakład i okazało się, że na bazie tego zakładu było w stanie zorganizować całkiem niezłe przedsiębiorstwo kolejowe, jakim są Koleje Mazowieckie. Na Śląsku odmówiono współpracy całkowicie z kolejarzami śląskimi, z ludźmi ze Śląska, którzy zostali odtrąceni całkowicie, których trzeba było po prostu zwalniać. I zaczęto od nowa zatrudniać, odchodząc w ogóle od tej specjalizacji. No i tutaj trzeba dodać też, że następnym etapem było to, że przez ludzi nieprofesjonalnych, wynajętych za duże pieniądze, na skutek pewnej takiej trochę i pychy zarządu województwa, została ta spółka nieprzygotowana do tego zadania, które miała wykonać. Nie mieli odpowiednio wykształconych maszynistów. To szczęście, że nie doszło do żadnego nieszczęścia. Maszyniści nie znali tras, maszyniści tymi trasami nie jeździli, a przepisy mówią, że dwie noce musi jechać po tej trasie z innym maszynistą pociągiem i przynajmniej jeden dzień, żeby mógł po tej trasie przejechać, bo musi ją znać. To jest bezpieczeństwo taboru, ale to szczególnie jest bezpieczeństwo ludzi. I dwa, że nie posiadano pełnej obsady taborowej na te linie, które były właściwie konieczne, żeby dowieźć na Śląsku ludzi do pracy, do szkół, no i żeby normalnie mogli ci ludzie funkcjonować. I teraz z tym wszystkim zgłoszono się o licencję, o rozszerzenie licencji do Urzędu Transportu Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego wstrzymywał się z przydzieleniem licencji. Mimo to Koleje Śląskie pertraktowały, prowadziły rozmowy odnośnie wynajęcia od polskich linii kolejowych odpowiednich tras kolejowych do robienia przewozów. I co ciekawsze, że pertraktowały te koleje śląskie, nie mając w ogóle prawa do tego, ponieważ nie posiadały na te dodatkowe trasy w ogóle licencji. No i licencja została wydana 7 grudnia, kiedy 9 grudnia, 10 już musiały jechać w nowym rozkładzie jazdy. Ta licencja została wydana prawdopodobnie na skutek dużych nacisków politycznych z różnych stron, no bo marszałek jako działacz Platformy o to się bardzo mocno upominał. No i tutaj działając i w rządzie, i na Śląsku, Platforma dała to licencję. No i stała się tragedia.
No cóż, można by powiedzieć jednym słowem tak, kończy się zabawa tych, którzy być może w dzieciństwie nie mieli kolejki, takiej zabawki, której szyny rozkłada się na podłodze w dziecięcym pokoju czy w pokoju rodziców, nie bawili się taką kolejką, to znaleźli sobie sposób, żeby w dorosłym życiu, mam tutaj na myśli przede wszystkim marszałka województwa śląskiego, mam tutaj na myśli polityków Platformy Obywatelskiej, którzy z samorządem województwa śląskiego zarządzają, że oto znaleźli sobie sposób, żeby do takiej zabawy wrócić w czasach dorosłości. taką hekatombą i takim dramatem kończy się brak wyobraźni, kończy się wreszcie zadufanie w sobie, które prowadzi do tego, że odpowiedzialni za los 2000 ludzi, 2000 pracowników zakładu przewozów regionalnych na Śląsku, samorządowcy, zarząd województwa, marszałek województwa śląskiego, wydawałoby się odpowiedzialni politycy Platformy Obywatelskiej, a takimi w rzeczywistości nie są, odpowiedzialni za los tych ludzi powołują konkurencyjną spółkę. Spółkę, która ma zająć się przewozami. Organizacja takiego zakładu, jak już mówił pan poseł Krzysztof Tchórzewski, nie jest łatwym przedsięwzięciem. Jest przedsięwzięciem niezmiernie trudnym, wymaga wielkich nakładów środków finansowych, ale i przede wszystkim wiedzy i umiejętności, jak na kolejach organizować transport. I mamy oto teraz taką sytuację, że z dnia na dzień otrzymujemy informację, iż coraz więcej pociągów wyłączanych jest z eksploatacji. Dzisiaj to było 65 pociągów. Pragnę przypomnieć radiosłuchaczom, że przez ostatnie dni wyłączane jest około 50, 55, 40 pociągów, a to oznacza, że część ludzi nie może dotrzeć do pracy, nie może dotrzeć do szkół, nie może dotrzeć na uczelnie, nie może w końcu dotrzeć do miejsc, do zaplanowanych, zrealizować zaplanowanych podróży, do miejsc chociażby takich jak szpital, lekarz, ośrodek zdrowia, czy każde inne codzienne miejsca, które odwiedzamy w tym ruchu czysto regionalnym. I teraz należy sobie zadać pytanie, czy polityka musi zwyciężać wszędzie? Bo z pełną odpowiedzialnością kieruje to do polityków Platformy Obywatelskiej, którym sporządzono już listę hańby. Sporządzono listę tych, których zatrudnia się w jednostkach administracji rządowej, samorządowej. Czy klejenie plakatów, czy uczestniczenie w sztabie wyborczym w wyborach parlamentarnych na Śląsku, w sztabie wyborczym Platformy Obywatelskiej jest wystarczającą kompetencją, aby zarządzać spółką kolejową na Śląsku, kolejami śląskimi. Jeżeli ktokolwiek nie wie, to na pewno ci zainteresowani wiedzą, o kim mówię, o których z pracowników kierownictwa kolei śląskich, których z pracowników kolei śląskich mam na myśli. Drodzy radiosłuchacze, trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj samorząd województwa śląskiego posiada około 54% zadłużenia. Cała dramatyczna sytuacja, ta dramatyczna sytuacja w transporcie kolejowym na Śląsku, która wymaga wynajęcia dodatkowych składów pociągów wraz z maszynistami, wraz z obsługą, wygeneruje prawdopodobnie, czy zmusi do tego, aby z kasy samorządu województwa śląskiego wydać ponad 200 milionów złotych. A to w efekcie może spowodować, że województwo przekroczy 60-procentowy próg zadłużenia, a to w efekcie spowoduje zarząd komisaryczny województwa. Na dzisiaj największym problemem jest to, że nikt ze Ślązakami nie rozmawia. Nikt nie rozmawia z tymi, którzy stali się ofiarą braku wyobraźni w organizacji transportu kolejowego. Nikt nie chce rozmawiać. Zresztą dzisiaj sytuacja nietuzinkowa. Miała się odbyć sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Tak w rozmowach telefonicznych przekazują informacje posłowie. To wiem od pana posła Tobiszowskiego, od pani posłanki Kloc. Izabeli Kloc, że oto przeniesione są debaty i dyskusje na czwartek. Co to oznacza? Ludzie pozostawieni są samym sobie. Ludzie skazani są na te niedogodności, na te kłopoty i to jest takie memento dla innych marszałków województw. Wiem o tym, że marszałek województwa małopolskiego zamierza stworzyć także podobną spółkę. Niech to będzie ostrzeżenie. Nie powołujcie nowych spółek. Nie wyrzucajcie na bruk tysięcy ludzi, kolejarzy pracujących w przewozach regionalnych. Naszym zdaniem jest bardzo proste wyjście z tej sytuacji. Należy dofinansować istniejące spółki, zakłady regionalne, wojewódzkie przewozów regionalnych. Należy zrobić wszystko, ażeby to w oparciu o wykwalifikowaną załogę, o kolejarzy, którzy pełnią jeszcze dzisiaj służbę. To nie są ludzie, którzy chodzą normalnie do pracy. To są ludzie, którzy pełnią dzisiaj służbę. Oni są w służbie, oni są na służbie. Żeby ich dowartościować, docenić, zakłady zmodernizować i w oparciu o taki kapitał możemy być pewni, że uda nam się zorganizować przewozy kolejowe nie tylko w Małopolsce, ale także i w innych regionach kraju.
Poseł Adamczyk tutaj przedstawił sytuację na Śląsku. I cały czas o tej sytuacji na Śląsku mówi się w mediach. Ale trzeba dookreślić, kto winien jest, że tak stało się i tak źle jest. I to już źle jest, no w końcu idzie trzeci tydzień. Święta się zbliżają, przewozy świąteczne, nic się nie poprawia. Sytuacja na Śląsku, marszałek się poddał do dymisji, prezes się poddał do dymisji. Ale to tylko nie oni są winni. Oni są winni pomysłu i tego, że źle realizowali, że w ogóle w zły sposób do tego podeszli. Natomiast w moim przekonaniu wina także tkwi po stronie ministerstwa, ministra infrastruktury, szefa Urzędu Transportu Kolejowego. Jeżeli licencja została przyznana ze złamaniem prawa, a wszystko na to wskazuje, że licencja została przyznana ze złamaniem prawa, no to w tej sprawie na pewno musi prokuratura zbadać, jak to się stało. Jak to mogło się stać, że kiedy przepisy obowiązują, kiedy zasady obowiązują, kiedy wiadomo, że jest to chodzi o bezpieczeństwo ludzi, nie tylko o bezpieczeństwo taboru, ale chodzi o bezpieczeństwo setek ludzi, bo setki jadą jednym pociągiem. Jeżeli takie rzeczy mogą być tak zlekceważone, no to bez zbadania sprawy dokładnej przez prokuraturę to się nie może obyć. W tej sytuacji, która jest, już wiemy, że nie radząc sobie z całym tematem, rozpoczęły się nieoficjalne, duże pertraktacje z powrotem z przewozami regionalnymi, żeby przejęły część przewozów na Śląsku.
Ale to będą koszty.
No to będą koszty i to będą dla województwa śląskiego dodatkowe koszty, które...
Ostatecznie poniosą podatnicy.
To wszyscy Polacy poniosą te koszty. Nie tylko Ślązacy, ale wszyscy Polacy. Bo to będą dodatkowe koszty związane z tym, że niepotrzebny tabor zły został zakupiony. Tabor, który się niemożliwy jest do pełnego wykorzystania. Puszczenie 7 rodzajów pociągów, typów pociągów, które zostały kupione, one się na poszczególnych trasach nie mogą zastąpić, ponieważ one wtedy rozkładają całkowicie rozkład jazdy. Każdy z tych typów ma inną drogę hamowania, każdy z tych typów ma inny czas nabierania szybkości i każdy z nich ma inne parametry związane z szybkością maksymalną i tak dalej. Czyli dany odcinek przejeżdża w innym czasie.
No idę w słowo, są też kupione pendolino, które słyszałem, że no nigdy jednak no będą musiały długo czekać, żeby swoją prędkość maksymalną móc, prawda, no, wyegzekwować.
Bo... Ojcze, to jakieś horrendum, bo pendolino to jakby debata na zupełnie odrębny czas. Projektuje się modernizację szlaków kolejowych dla pendolino z tak zwanymi wychylnymi pudłami, czyli tymi właściwymi wagonami, a zakupiono niewychylne, stąd też prędkość, którą obiecuje Sławomir Nowak, prędkość 220-230, tej prędkości te pociągi nigdy nie osiągną, ale to jest tak, jak dorośli biorą się za sprawy, których kompletnie nie znają, w których tylko i wyłącznie mogą liczyć na jeden efekt, tylko zepsuć.
Drodzy panowie, a więc Śląsk. Śląsk to jest tutaj przykład tego, co widzimy. A teraz dotknijmy całości. Były w tamtej części naszego programu ciekawe sprawy. Pan poseł Andrzej Adamczyk ciekawy dokument nam przedstawił. Za 10 milionów złotych kosztował on polskie koleje państwowe. No i mówiliśmy także, że zainteresowane są troszeczkę Niemcy, prawda, polskimi taborami, czy polskimi liniami kolejowymi. Jak to wygląda w tym kontekście Unii Europejskiej, no i tego dokumentu, bo widzę, państwo tego nie widzą, ja widzę w studio, Dobra. Całe
pan
studio.
Pan poseł Adamczyk przygotuje dokumenty do ich omówienia, natomiast ja kilka słów wstępu do tego tematu, bo temat jest nadzwyczaj bulwersujący. Otóż mamy sytuację tego typu, jak to się zaczynało na kolei. Powołuje firmę PCC, tak zwaną, polską firmę przewozów kolejowych. Polak, który ma obywatelstwo także niemieckie. On to firmę powołuje i na warunkach jakby polskich, krajowych, jako polski przedsiębiorca powołuje firmę kolejową. Okazuje się, że ma dobre gwarancje w Niemczech, dobre gwarancje bankowe, bez problemu w Niemczech uzyskuje kredyty, rozbudowuje firmę. I następnie on po kilku latach tę firmę sprzedaje komu? DB Schenker, a więc przewoźnikowi towarowemu niemieckiemu. I od razu na starcie DB Schenker ma już 15% udziału w rynku przewozów kolejowych. DB Schenker się rozwija, następnie w inny sposób jest powoływana następna firma Arriva, która to Arriva wygrywa w jakiś tam sposób przetarg i staje się przewoźnikiem osobowym na województwie kujawsko-pomorskim. Co się dalej dzieje? DB Schenker następnie od prywatnej firmy, a więc bez żadnych jego przetargu, odkupuje Arrivę. Dzisiaj Schenker jest właścicielem w Polsce zarówno firmy przewozów towarowych, jak i firmy przewozów pasażerskich. No, to są pewne fakty, które wyraźnie wskazują, że ten przewoźnik, państwowy przewoźnik niemiecki, w pełni jest przygotowany do tego, żeby wystartować do przetargu na zakup cargo. Jeżeli tak by się stało, że cargo by było im sprzedane, to pełna kontrola nad przewozami towarowymi w Polsce byłaby już rządu niemieckiego. To trzeba normalnie o tym mówić, bo to są takie fakty. Bo to startują do prywatyzacji w Polsce nie jakieś firmy prywatne, przez prywatnych biznesmenów prowadzone, tylko do tych dużych, głównych prywatyzacji startują firmy kontrolowane przez rządy naszych sąsiadów. Zarówno kopalnie dwie na Śląsku kupuje koncern kopalniany czeski, który jest własnością rządu czeskiego. Podobnie firmy, udziały duże w firmie Enea, kontrolującej dostawy energii na całej Polsce zachodniej, a także jeśli chodzi o Warszawę, kupił koncern niemiecki RWE, który jest kontrolowany przez rząd niemiecki. Cała obsługa energetyczna stolicy i okolic stolicy jest w rękach rządu niemieckiego. Teraz rząd niemiecki może każdego dnia dać dyspozycję i nasza stolica nie ma prądu i nikt na to nic nie poradzi. To są takie fakty, więc z takiego punktu widzenia patrząc, to co się dalej dzieje, to co się w Polsce stało, to że nagle zaczęto głosić, nie dając w ogóle należnych kolei pieniędzy związanych z dotacjami za usługi, jak to jest wszędzie na świecie, i za te wszystkie ulgowe przewozy i za to świadczenie służby publicznej, po prostu dotacja musi być. Tak jest, w innym przypadku taki transport nie mógłby funkcjonować. Przecież wszyscy wiemy, że drogami jeździmy, ale za utrzymanie dróg to utrzymuje drogi państwo. To idzie z budżetu, z naszych podatków. Podobnie powinno być, jeśli chodzi o kolej. Na kolei jest tylko częściowe świadczenie, a tak to przewoźnicy muszą sami płacić za utrzymanie, za dostęp do linii kolejowych. Ale wytworzono pewną taką dziwną formułę. Z jednej strony państwo nie świadczy, a z drugiej strony mówi się, że kolej to czarna dziura bez dna. Ja tutaj w tej chwili powtórzę list, który otrzymałem od kolejarza, kilkudziesięcioletniego, już emeryta, który pełnił także ważne funkcje na kolei i który tak syntetycznie podszedł do tego, co się w tych latach stało. I następnie pojawiają się różnego typu eksperci. Eksperci, którzy sięgają na kolei po najwyższe stanowiska za olbrzymie pieniądze, którzy uzyskują wysokie garże i ta kadra kierownicza, która nie potrafi dokonać swojej samooceny, niechby powiedziała, ile czasu ona poświęca na to, żeby ocenić, w jakim stopniu ona spełnia oczekiwania swoich pracowników. Jak ona spełnia oczekiwania swoich pracowników w zakresie stworzenia im warunków do normalnej pracy. Powrócę do tego określenia do służby. Ta kadra kierownicza traktuje ludzi jako pewne pionki na szachownicy. W tym momencie, w takim systemie dowodzenia, który powstał na kolei, pracownik jako partner, pracownik jako osoba nie liczy się. Tych pracowników kolejowych traktuje się jako największą grupę nieudaczników, że ich ciągle za dużo, że każdego miejsca pracy może być w każdej chwili zlikwidowane, że każdy Polak do nich dopłaca, że Polacy nie mają zamiaru ani tego czynić. Zlikwidowano obowiązek noszenia mundurów, na których pozbawiono kolejarzy orła na guziku i na czapce, czyli degradacja tego zawodu. Zawodu, który tak jest niezwykle ważny, jeśli chodzi o spinanie kraju, o bezpieczeństwo przewozu ludzi. Przecież to dziennie prawie milion ludzi wsiada do tych pociągów, jedzie tymi pociągami. To są rzeczy, które gwarantują właściwą pracę zakładów pracy, żeby one, ci ludzie byli dowiezieni na czas do pracy, żeby mogli dobrze funkcjonować. Więc pracownicy ci zasługują na uznanie. Nie może być tak, że degraduje się zawód, tak ważny zawód, jakim jest zawód kolejarza. Każdy zawód daje człowiekowi prawo do dumy. Kolejarz także ma być prawo dumny z tego, co robi. Jeżeli się go za dużo dociąża, jeżeli cała reorganizacja ma polegać na kolei na tym, że likwiduje się tylko stanowiska pracy, że likwiduje się linie kolejowe, że rezygnuje się ze szkoleń, zmniejsza się zespoły utrzymaniowe i eksploatacyjne, ogranicza się na wszystko środki, no to w takiej systemie reorganizacji tak przeprowadzanej na pewno ci pracownicy nie są w stanie sobie poradzić. To jest, powoduje duże zagrożenie wypadkowe. I my w Polsce musimy wrócić do normalnego postępowania w stosunku do pracowników kolejowych i do kolei. Ta kolej jest niezwykle ważnym nerwem gospodarczym w naszym państwie. Nasza gospodarka bez sprawnie funkcjonującej kolei nie jest w stanie istnieć ani dobrze funkcjonować. I z takiego punktu widzenia patrząc, no musimy wrócić i jako Prawo i Sprawiedliwość poradzimy sobie z tym.
Znaczy, to bardzo ważne, co pan poseł Tchórzewski powiedział. Musimy tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć. Doprowadzimy do tego, że przywrócimy godność polskim kolejarzom. Ta godność jest im stale odbierana. Polscy kolejarze odzierani są z godności, bo dopuszczenie do takiego chaosu i takiego zamieszania, po raz kolejny zresztą, przez nieudaczników zarządzających województwem śląskim, przez nieudolny resort transportu kierowany niestety przez nieudolnego ministra, to jest odzieranie z godności polskich kolejarzy. My musimy przede wszystkim przywrócić im godność, bo oni dalej chcą pełnić służbę na tej kolei. Polacy, polscy kolejarze są zdolni przywrócić także dobry wizerunek polskim kolejom, spółkom kolejowym, czy przewozą towarowym, czy w przewozach pasażerskich. Niestety nie potrafi tego zrobić kierownictwo. Pan poseł tutaj powiedział o tym, że zatrudnia się dzisiaj ludzi, którzy pracowali w branży finansowej, pracowali w bankach, pracowali w innych dziedzinach. Do tej pory sprawy kolejowe były im odległe. Znali tylko i wyłącznie sprawy kolei tak, jak je poznaje zwykły pasażer, który od czasu do czasu jedzie pociągiem. Motto obecnego kierownictwa rządu jest oto takie. Niech koleją zarządzają ci, którzy do tej kolei nie mają żadnego sentymentu. A przy okazji należy im dobrze zapłacić. Przypomnę, że szef grupy PKP SA miesięcznie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie około 58 tysięcy złotych. Do tego dochodzi premia roczna w postaci 6-miesięcznych pensji, do tego 12-miesięczny zakaz konkurencji, co oznacza, że za kolejnych 12 miesięcy wypłaca się pensum. Podaję tylko przykład.
Jakby się zwolnił, panie pośle, to dostaje odprawy 1 200 000 400 000 złotych.
No i dlaczego mówimy o takich pensjach? No mówimy dlatego, że jak już ojciec tutaj prosił, przytoczę, czym zajmuje się obecnie zarząd. A zarząd zlecił zewnętrznej firmie tak zwanej audytorskiej, czyli jakiejś spółce, która zajmuje się badaniem rynku, dwa opracowania. Jedno z nich za kwotę 230 tysięcy złotych to badania wizerunkowe grupy PKP które mają odpowiedzieć, jak wygląda eksploracja driverów satysfakcji oraz wizerunek marki PKP SA. Natomiast za 7 785 tysięcy netto plus VAT, jeszcze raz powtórzę, 7 785 tysięcy netto plus VAT, co razem z VAT-em da kwotę około 10 milionów złotych, zadanie pod nazwą optymalizacja punktów styku klienta z grupą PKP SA. Z grupą PKP. I oto dzisiaj w programie telewizyjnym w godzinach popołudniowych wraz z panem posłem Tchórzewskim pokazaliśmy materiał, który do klubu parlamentarnego przyniósł pan poseł Jerzy Polaczek, bo poseł Jerzy Polaczek otrzymał ten materiał, bo go otrzymał, tak? To nie jest materiał ogólnie dostępny. To jest pół ryzy papieru. To kosztuje 10 milionów złotych. Cokolwiek by w tych... Tutaj nie ma gotowej recepty na to, jak zmienić sytuację na polskiej kolei. W tych materiałach, na tych kilku, może 150 stronach maszynopisu, nie ma recepty, co należy jutro zrobić na Śląsku, żeby ludzie mogli normalnie dojechać do pracy, do szkół czy na uczelnie. W tych dokumentach nie ma recepty na to, jak doprowadzić do tego, żeby polskie szlaki kolejowe były bezpieczne dla pociągów, które po tych szlakach się poruszają. Wreszcie w tych dokumentach nie znajdujemy żadnej recepty na to, jak kolejarz może godnie pełnić służbę na polskiej kolei. Ale cóż tam znajdziemy? A tam znajdziemy propozycję, aby... I tutaj, żebym nie był gołosłowny, bo przecież słuchacze mogą wręcz nie wierzyć, bo to jest abstrakcja. To jest wręcz niewiarygodne.
Może o tych dowcipach, panie pośle.
No nie, to nie są, panie pośle, to nie są dowcipy, bo to w sumie jest dramat. 10 milionów złotych wraz z VAT-em.
Ale oni każą dowcipy ludziom
za takie mówić, pieniądze, tak. Co nam proponuje firma, aby dyspozytor zawsze wyjaśniał powód opóźnienia i poprawiał pasażerom humor, opowiadając dowcipy podczas zapowiedzi
właśnie.
Pociągu. Proponuje się dbałość o samopoczucie klienta. Na peronach jest puszczana muzyka klasyczna, by umilić pasażerom czas oczekiwania. Jak ojciec powiedział, może muzyka Wagnera, a może Rekwiem Mozarta. Chciałbym widzieć twarz z jednej strony Donalda Tuska lub Sławomira Nowaka, a z drugiej strony tłum czekający na pociąg, który niestety nie nadjeżdża i prawdopodobnie nie nadjedzie przy dźwiękach muzyki Wagnera. Ale to taki absolutny sarkazm. Drodzy Państwo, na co wydaje się publiczne pieniądze, bo przecież PKP SA to w 100% własność Skarbu Państwa. Całodniowy kreatywny warsztat na temat zarządzania satysfakcją klientów na podstawie najlepszych praktyk na świecie z różnych sektorów, najnowszych trendów oraz przykładów wybitnych rozwiązań. No i tutaj sugestia, jak ją czytamy, aby to spotkanie, ten całodniowy warsztat odbył się w siedzibie Walta Disneya. Nie wiem, dlaczego akurat tam ma być organizowane spotkanie kierownictwa i takie warsztaty. Ale też są sugestie z tych materiałów. Można odczytać, że wagony ze szklanymi sufitami jadące w pociągu przez Alpy to element przyjemnego zaskoczenia klienta. Więc, drodzy Państwo, to jest obraz tego, co dzisiaj dzieje się na kolejach. Z jednej strony zimne pociągi, często nieposprzątane, bo brakuje pieniędzy, często stojące na bocznicach wagony, które nie przeszły takiego przeglądu, jak przechodzą zresztą także i samochody, które, aby wyjechać na drogi, muszą być poddane badaniu technicznemu, więc stoją pociągi na bocznicach kolejowych, stoją wagony na bocznicach kolejowych nieużywane, bo używane być nie mogą, bo nie mają przeglądów. Natomiast pasażerom podstawia się o połowę mniej wagonów, aniżeli powinno przyjechać i są tam stłoczeni jak przysłowiowe sardynki w puszce z oliwą. I mamy takie oto zjawiska. Z jednej strony eksploracja driverów satysfakcji oraz wizerunek marki PKP, jakby kierownictwo PKP nie mogło wyjść na peron, nie mogło wsiąść do pociągu i zobaczyć, co faktycznie dzieje się na polskich kolejach. Nie trzeba zatrudniać firm za ciężkie pieniądze. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie. No ale też do tego potrzebni są ludzie, którzy na branży się znają. Jeżeli rząd przyjął takie oto założenie, że należy zlikwidować, zwinąć to, co jeszcze dobrze funkcjonuje, należy spowodować, że transport kolejowy będzie źle odbierany przez klientów, aby wytworzyć przeświadczenie w każdym z korzystających czy chcących skorzystać z pociągów, że korzystniej będzie, aniżeli te koleje kupi ktokolwiek, byle pociągi przyjeżdżały na czas, byle były czyste, byle docierały, odbierały nas, zabierały nas z dworca o określonej porze i dowoziły nas na czas. Jeżeli takie przeświadczenie zostanie wytworzone w większości Polaków, to będzie zgoda na to, będzie przyzwolenie, aby polskie koleje zostały przejęte przez innych przewoźników, którzy w większości w Europie kontrolowani są przez państwo. Być może przejmą koleje niemieckie DB, zarządzane zresztą przez państwa, a być może francuskie koleje, a być może czeskie koleje.
Albo rosyjskie.
Albo rosyjskie. Jeżeli mieliśmy w latach 90. do czynienia z takim zjawiskiem psychologicznym, kiedy telekomunikacja polska nie działała w sposób właściwy, nie można się było połączyć z kimś w mieście odległym o 20, 30, 50 kilometrów, trudno było połączenie międzynarodowe, to co mówiła większość Polaków? Przypomnijmy sobie, powiedzmy to młodemu pokoleniu. Co wówczas mówiono? Mówiono, niech tą telekomunikację weźmie kto chce, za jakiekolwiek pieniądze, byleby tylko można się było dodzwonić. I być może w tym całym szaleństwie jest właśnie dzisiaj taka metoda. Niech te koleje kupi kto chce, byle nimi można było jechać. Ale za chwilę zorientujemy się, że kontrolę nad przewozem nie tylko pasażerskim, ale towarowym w Polsce będzie spełniało inne państwo, bo w każdym z państw, w zasadzie w każdym z państw ościennych kontrolę nad kolejami sprawuje państwo. I możemy teoretycznie mieć tak do czynienia z taką sytuacją. Krzysztofie, już kończę. Z taką oto sytuacją, że kontrolę nad polskimi kolejami przejmą koleje niemieckie kontrolowane przez państwo. A co to będzie oznaczało? Że państwo niemieckie będzie kontrolowało polskie koleje.
No, wnioski tutaj wysuwane przez pana posła Adamczyka są pesymistyczne. Ja chciałbym jednak stwierdzić, że w tym wszystkim jest trochę optymizmu. Ten optymizm wynika z tego, że w niektórych złych działaniach nie poszliśmy się jeszcze za daleko. I ja wierzę, że najbliższe wybory wygramy i potrafimy to naprawić, bo wtedy będzie jeszcze ostateczna możliwość do tej naprawy. Otóż sytuacja jest taka, że w Europie w tej chwili wydaje się olbrzymie pieniądze, żeby odnowić i odbudować kolej, umożliwić dowóz ludzi do pracy koleją do dużych miast. Jak widzicie państwo często z przekazów telewizyjnych, miasta zachodnie, nawet autostrady zachodnie są kompletnie zakorkowane. U nas też jest ciężko jeździć, u nas jest też dużo przybyło samochodów, ale niemniej jednak, jeżeli na zachodzie w tej chwili kolejo jeździ z całej masy, średnioeuropejsko, kolejo jeździ ze średniej masy pasażerskiej, kolejo tylko 6,4%. Indywidualnymi samochodami 75%. W Polsce jeszcze jest taka sytuacja, że kolejo jeździ 33%, a 43% indywidualnymi samochodami. My nie możemy dopuścić, żeby ten trend się odwrócił. My musimy uratować polską kolej, odbudować, doprowadzić do tego, że będą nowocześniejsze wagony pasażerskie, że będą części jeździły i że podowożą ludzi do pracy, do załatwienia własnych spraw, dowożą na wycieczki. I to właśnie jest ten kierunek, który my w programie mamy, który my chcemy zrealizować i doprowadzić do tego, żeby nie dopuścić do tego zakorkowania miast, zakorkowania naszych dróg. Niech ten samochód służy ludziom na wycieczki, na indywidualne wyjazdy, ale niech on nie będzie głównym narzędziem dojazdu do pracy. Już się cała Europa przekonała, że to jest tragedia i my musimy w Polsce wyciągać wnioski z tych błędów innych. Te państwa dbają o swoje kraje, jeżeli coś źle zrobili, to teraz naprawiają. A my nie możemy iść jak ślepcy z zamkniętymi oczami, ich starymi śladami, kiedy widzimy, że oni wiele rzeczy źle zrobili. My, wchodząc w gospodarkę rynkową, wiele lat później niż oni, powinniśmy w każdej dziedzinie i w tej kolejowej i wielu innych wyciągać wnioski z tych błędów, które ich dotknęły i my powinniśmy być w związku z tym lepsi. Powinniśmy szybciej ich dopędzać, a nawet w wielu sprawach wyprzedzić. Jeżeli będziemy wyciągali te wnioski, to ich nawet wyprzedzimy, nie tylko dopędzimy.
Pan poseł, jeżeli ojcze, jeżeli można, pan poseł powiedział, że w tej mojej wcześniejszej wypowiedzi cała masa pesymizmu i takich źle przyswajalnych informacji, które mogą budzić negatywne skojarzenia. Panie pośle Krzysztofie, jechaliśmy tutaj z przekonaniem i z przeświadczeniem, że nie należy straszyć radiosłuchaczy, bo taką mamy zasadę, nie straszymy, ale naszym obowiązkiem jest, co sobie powiedzieliśmy, mówić, informować, jak wygląda rzeczywistość. Jeżeli przywozimy dzisiaj...
Przyznaję ci rację. Podanie ludziom, wszystkim Polakom właściwych informacji, jakie źle jest konieczne, no i musimy szukać recepty.
A no więc właśnie. I teraz co? Jaka konkluzja? To nie tak, że tylko mówimy, że jest źle, ale mówimy o tym dlatego, że jest źle, bo pragniemy tą sytuację zmienić. Jak ją można zmienić? Musimy odsunąć od władzy nieudaczników. A że tak faktycznie jest, podajemy przykłady. Podajemy przykłady psucia państwa. Podajemy przykłady, jak to państwo jest zwijane. Ja powtórzę taką tezę, którą podniosłem podczas dzisiejszego programu telewizyjnego. Że gdyby spojrzeć na sąsiadów naszych, na Niemców, na Niemcy, na państwo niemieckie, to w Europie Niemcy czynią wszystko, ażeby w Europie było jak najwięcej państwa niemieckiego. To Angela Merkel dzięki temu dzisiaj ma poparcie ponad 80% Niemców, bo ona o Niemcy dba. Co robi rząd niemiecki? Rząd niemiecki robi wszystko, ażeby w Niemczech było jak najwięcej państwa niemieckiego. A co się dzieje z Polską? Co się dzieje w Polsce? Co robi rząd polski? Rząd polski robi wszystko, ażeby w Europie praktycznie państwa polskiego nie było, bo cóż, nie odzywajmy się, nie krytykujmy, dajmy szansę innym, dajmy szansę Francuzom, Niemcom, niech decydują za nas w Unii Europejskiej. Mało tego, rząd polski robi wszystko, ażeby państwa w Polsce było jak najmniej. Czyli mamy proces tak zwanego zwijania się z państwa. I my mówimy o tym bardzo wyraźnie. Podajemy kolejne konkretne przykłady. Ja za chwileczkę powiem o kolejnym dokumencie. O unicestwianiu dorobku wielopokoleniowego. Dorobku, którego efektem było wybudowanie szlaków kolejowych. Ale zanim to uczynię, pragnę bardzo wyraźnie podkreślić. Prawo i Sprawiedliwość ma program, ma pomysł, wie jak to zrobić, żeby to państwo naprawić, żeby w Polsce wprowadzić normalne relacje, a żeby w Polsce można było mówić o tym, że kolejarz przychodzi z dumą do pracy i jest dumny z tego powodu, że jest kolejarzem, a pielęgniarka w szpitalu, żeby mogła powiedzieć, jestem dumna, że pracuję w polskim szpitalu samorządowym, czy w polskim szpitalu, który kontroluje administracja, nadzoruje administracja rządowa. Odsyłam wszystkich do stron internetowych Prawa i Sprawiedliwości. Tam znajdziecie państwo program. Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna praktycznie partia funkcjonująca w naszym państwie, w naszym kraju, ma aktualizowany program. Zresztą przygotowujemy ofensywę programową także na przyszły rok. My dzisiaj, jeżeli zostaniemy zapytani o tym, co należy zrobić w zakresie transportu drogowego, budowy dróg, procedur budowlanych, mieszkalnictwa, kolejnictwa, transportu lotniczego czy morskiego, mamy zapisaną odpowiedź w programie. Jesteśmy w stanie dzisiaj o tym mówić, ale odsyłać do programu. To nie tylko w takim obszarze werbalnym, czyli przekazu mówionego, ale także są stosowne w tej materii opracowane dokumenty. Także panie pośle, aleluja do przodu. Będziemy dzisiaj mówili jeszcze o innych zjawiskach, które w naszym państwie należy piętnować zjawiska, które są...
A to będzie przy okazji telefonów, myślę, dobrze?
A to będzie przy okazji telefonów,
chcę
oczywiście
zachęcić, bo czas nam szybko płynie, mam 22:31, ale ciekawe rzeczy panowie tutaj opowiadają i ilustrują to przykładami bardzo konkretnymi, więc tego się słucha bardzo dobrze, a już pora, żeby zaprosić naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi są pan poseł Andrzej Adamczyk, pan poseł Krzysztof Tchórzewski. Temat infrastruktura kolejowa, chaos i likwidacja. I już rozpoczynamy spotkanie z naszymi słuchaczami. Telefony 655-23-55, 655-23-56, 655-23-33, 655-23-66. Numery dla zagranicy. Kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48. Pierwszy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Andrzej, tymczasowo z Lyonu.
Witamy.
Ponieważ o przyszłości tutaj pan poseł Adamczyk wspomniał, którego serdecznie pozdrawiam, również z jego kolegą, panem posłem Tchórzewskim. Chciałem zapytać o taką rzecz, bo często słyszymy o problemach a to z obwodnicą, czy w Augustowie, czy w Suwałkach, czy jeszcze w innych miejscach. A czy w programie PiS-u jest również sprawa poruszona wrzucenia tirów na tory? I to byłaby pierwsza sprawa, ponieważ dużo informacji usłyszeliśmy, nawet takich dosyć ciekawych i analitycznych. Chciałbym zapytać, jak się ma cena biletów na PKP w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej w porównaniu do średniej płacy, bo na pewno też takie dane państwo macie. I trzecia sprawa, mianowicie... Jeżeli PiS dojdzie do władzy, czy mogą panowie zapewnić, że i posłowie, i osoby, które sprawują wysokie urzędy państwowe, czy w ministerstwach, będą jeździć koleją do pracy? To tyle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Do usłyszenia i do zobaczenia może w sprawie mieszkalnictwa.
Dziękuję panie Andrzeju, pozdrawiam gorąco.
Pozdrawiamy serdecznie. Jak raz taki program Tiry na Tory jest rozważany. Ja w kilku konferencjach związanych z jego przygotowywaniem uczestniczyłem. I tutaj rzecz polega na tym, że w czasie naszych rządów w 2007 roku został przygotowany program pilotażowy, który miał obejmować od 2008 roku właśnie przewozy od zachodniej granicy. Właśnie w związku z brakiem obwodnicy w Augustowie koleją na Litwę i dalej poprzez Litwę do krajów skandynawskich. Na tej trasie miały być zakupione niskopodłogowe wagony, bo to muszą być specjalne wagony i tutaj do takiego programu musi być no niestety dużo większa dotacja państwa. Ale szliśmy na to, żeby taki eksperyment sprawdzić i żeby zobaczyć, jak on będzie przebiegał. Dlatego, że tutaj są sytuacje takie, że nie bardzo w tym chcą przewoźnicy drogowi uczestniczyć ze względu na to, że wtedy ich kierowcy mniej zarabiają, no i powoduje to różnego typu niechęci. Ale ten program był już przygotowany, był dopracowany, jak to ma wyglądać i była w budżecie przygotowana na 2008 rok dotacja na ten cel, żeby z tym programem wystartować. Niestety obecny rząd od tego programu odszedł, no i nie wybudował jednocześnie obwodnicy Augustowa. No, taka jest prawda, więc kwestia jest taka, że do tego trzeba wrócić. Jeśli chodzi o program Tiry na Tory, on jest możliwy do realizacji od granicy do granicy, czyli żeby były tylko zasadniczo samochody obce, które tranzytem jadą przez Polskę, żeby mogły być przewożone koleją i to wykonamy. Jeśli chcemy dodać sprawę związaną z cenami biletów, więc bilety są ustawiane z punktu widzenia kosztów przez poszczególne spółki kolejowe, zatwierdza cenę tych biletów regulator i on patrzy z punktu widzenia kosztów ogółem i wydolności społecznej, więc nie jest to bilet czysto taki rynkowy. Natomiast w porównaniu do cen w innych państwach, nasze bilety kolejowe są w tej chwili już w cenie podobne jak na przykład w Niemczech, czyli faktycznie z punktu widzenia średniej płacy dużo droższe.
Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Mamy nadzieję, że spełnimy oczekiwania dotyczące debaty na temat mieszkalnictwa, bo to przecież obszar do tej pory nie będący przedmiotem debaty publicznej. W przestrzeni debaty, nie funkcjonujący w przestrzeni debaty publicznej, ale do rzeczy i do pytań, czy obwodnice, czy zbudujemy obwodnice, drodzy Państwo. Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości pod koniec 2007 roku, a dokładnie było to 27 września 2007 roku, przyjął program budowy dróg krajowych autostrad, założono, a tego domagał się premier Jarosław Kaczyński, premier szef ówczesnego rządu, żeby stworzyć system komunikacyjny w państwie. Żeby polskie państwo posiadało ruszt komunikacyjny, wjeżdżając w system autostrad i dróg ekspresowych, abyśmy mogli przemieszczać się po całym kraju. A żeby przede wszystkim mogły przemieszczać się samochody ciężarowe, przewożące produkty, aby mogły do każdego miejsca w kraju dotrzeć, a żeby nie wykluczyć cywilizacyjne żadnego z tych obszarów. I cóż się stało po 5 latach rządów Platformy? Otóż Platforma Obywatelska doprowadziła do tego, że wykluczono przede wszystkim efekt inżynieryjny. To znaczy nie doprowadzono do efektu stworzenia tego rusztu komunikacyjnego. Mamy rozrzucone odcinki, skawałkowane, przepraszam za wyrażenie kolokwializm, skawałkowane autostrady, skawałkowane drogi ekspresowe, wyrzucone bez mała w błoto miliardy złotych. No bo przecież jeżeli to nie jest połączone, jeżeli nie jest ten ruszt wykonany w całości, to on po prostu, jak każde inne urządzenie, nie funkcjonuje. I z tej perspektywy te kwoty wyłożone na realizację tych przedsięwzięć, one dzisiaj mogą być tak widziane. Ja wiem, że to jest bardzo drastyczne określenie, ale obowiązkiem opozycji właśnie jest wskazywać na te zaniedbania i te zaniechania. Mamy oczywiście w programie zapisane, że przede wszystkim doprowadzimy do spięcia tego rusztu komunikacyjnego. To po pierwsze. Czy koleją pojadą do pracy obywatele naszego państwa? Tak, pojadą koleją do pracy, bo mamy propozycję stworzenia całego systemu parkuj i jedź. Systemu parkingów, które lokalizowane są przy małych stacjach, przy małych dworcach kolejowych, na którym dojeżdżający do pracy pozostawiają samochód, wsiadają w pociąg i wjeżdżają do dużych miast.
Czyli jest odpowiedź tutaj konkretna na to pytanie. Odbierzmy kolejne, bo jest dużo chętnych. Widzę tutaj po naszej linii telefonicznej, że wszystkie kanały są zajęte, wszystkie połączenia. Bardzo prosimy, kolejny telefon, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, Niebica.
Teraz i zawsze. Poznajemy pan senator Stanisław Kogut.
Chciałem serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego, ojca Janusza, moich kolegów parlamentarzystów. Nie ukrywam, że chciałem serdecznie podziękować ojcu za poruszenie tego tematu. No, oglądałem w telewizji Trwam i słucham teraz w Radiu Maryja. Bo faktycznie temat transportowy, a zwłaszcza kolejowy, jest bardzo ważny. Bo to, co się teraz dzieje na polskich kolejach, no to takiego skandalu nie było w dziejach kolei. Bo traktuje się pasażera jako rzecz, a nie traktuje się jako podmiot. Koleje Śląskie no pokazały wszystko, co najgorsze. Tam poseł Tchórzewski w telewizji Trwam cudownie to wyjaśnił, bo prawdą było to, że 7 grudnia Urząd Transportu Kolejowego dał dopiero licencję kolejom śląskim, a 9 wprowadzono już nowy rozkład jazdy. Nikt o tym głośno nie mówi, ale przecież panowie, którzy wprowadzali ten nowy rozkład jazdy, zarząd spółki Koleje Śląskie, pan prezes miał sprawę karną. Jego zastępca już miał wyrok sądowy i tacy ludzie chcieli wprowadzać przewozy regionalne, nowy rozkład jazdy. Ja uważam, że to, co się dzieje na kolei, to jest naprawdę dzika jakaś prywatyzacja. Ludzie doszli do bazy, liberałowie, którzy w ogóle nie czują kolei, liczy się tylko mamona pieniądz. I to, co się dzieje teraz, to naprawdę, no, sądzę, że kiedy dojdzie Prawo i Sprawiedliwość do władzy, to musi scalać te spółki, a nie rozbijać na nie wiadomo ile spółek. Przecież naprawdę nie ma teraz w ogóle rozkładu jazdy, bo z wielką uwagą słuchałem i słucham i oglądałem to, co mówią moi koledzy posłowie Krzysiu i poseł Adamczyk. Przecież jak może być wielka ilość przewodzona pasażerów, jak rozkład jazdy został doszczętnie rozbity. No kiedyś rozkład jazdy robili prawdziwi rozkładowcy z Pelki, gdzie korekta była w górę minuta albo w dół minutę, gdzie rozkład jazdy za granicą robi się na 2-3 lata, a u nas się koryguje ten rozkład jazdy co pół roku. No tyle spółek przewozowych, to cię nie mieści po prostu w głowie. Ja się zgadzam to, co powiedział pan poseł Tchórzewski o reformie kolei. No przecież powinno być według mnie 5 spółek i na nie tyle spółek, gdzie to jest dyrektoryzacja, nie restrukturyzacja, gdzie się kolegów wprowadza do rad nadzorczych, do zarządów, krytykuje się związki zawodowe i pracowników, a przecież pan prezes PKP zarabia 58 tysięcy podstawowej pensji, z nagrodami na miesiąc ma 100 tysięcy, jego kierowca ma 5 średnich krajowych jako kierownik kontraktu tego. Nigdy nie było przez poprzedni zarząd 5-osobowy. Zarabiał mniej niż zarabia pan prezes teraz. I związkowcy dobrze powiedzieli, no skoro prezes może tyle zarabiać, to dlaczego my nie możemy mieć 10% zarobków pana prezesa? No przecież ustaliło się teraz, że z prywatyzacji spółek kolejowych chcą osiągnąć ogromne, ogromne pieniądze. Nie patrzy się na żadne argumenty. Ja byłem na Komisji Skarbu, byłem na Komisji Infrastruktury Sejmowej, no gdzie faktycznie protestowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości na temat prywatyzacji polskich kolejek linowych, gdzie to jest dobro narodowo, dobro historyczne, gdzie minister Bobkowski no, czy w roku 1935 na 1936 w ciągu 7 miesięcy wybudowano te kolejki, no to teraz doszli do władzy i chcą sprzedać. Nie przemawiają żadne kontrole ABW czy CBA i prokuratury. Przecież tam wszystko pod słupy, pod kolejki to jest własność prywatna. I no ustalono, że to trzeba prywatyzować. Ogłoszono już proces prywatyzacyjny polskich kolejek linowych. No następny w kolejce tak, jest cargo.
To jest właśnie
I nie prywatyzuje się tego, co najgorsze, no to co najlepsze. No może ma się już gdzieś tam ustawione jakieś firmy, żeby to wszystko poprzejmowały. No bo naprawdę, no i ja patrzę z przerażeniem na to, co się na kolei dzieje i marzę, żeby jak najszybciej ten rząd odeszedł, żeby przyszli ludzie kompetentni. Naprawdę, no Boga proszę gorąco, gdzie jestem, żeby te spółki likwidować i scalać, żeby naprawdę, no infrastruktura, ja słyszałem to, co mówili moi koledzy, no jest państwowa, ale pamiętamy, no jak chciał minister Morawski sprywatyzować też infrastrukturę, wtedy byłem przewodniczącym Kolejowej Solidarności, pamiętam, jechaliśmy do naszego ukochanego Jana Pawła II i w Zebrzydowicach, gdzie nikt zadzwonił, że odwołano pana ministra Morawskiego, to było za rządów pana premiera Buzka i faktycznie podjęto decyzję, że infrastruktura jest narodowa, bo faktycznie no chciano wszystko prywatyzować. Tak. No i...
Panie senatorze, pan tu jest specjalistą, tak żeby się nam tutaj w studio pewnie sprzedał, a my chcemy jeszcze ze słuchaczami porozmawiać. To jeśli można, to podziękujemy, dobrze, za te myśli.
Dobrze, nie, ja już wyrażone. Dziękuję.
Ja dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie senatorze.
Dziękuję bardzo senatorowi Kogutowi.
Dziękujemy obaj.
Dziękujemy obydwaj. Dlaczego? Między innymi poruszył bardzo ważną sprawę polskich kolei linowych. To bulwersująca sprzedaż. Wielokrotnie mówiliśmy o tym na falach Radia Maryja. Dzisiaj możemy jeszcze raz wyraźnie podkreślić. Operacja na polskich kolejach linowych, sprzedaż tych polskich kolei linowych przez Donalda Tuska i Sławomira Nowaka przypomina zachowanie dentysty, który wyrywa zdrowego zęba tylko po to, żeby za garze, za płatność za wyrwanego zęba, które pieniądze, które otrzyma od pacjenta, żeby spłacić długi, które wcześniej zaciągnął. Przecież to jest działanie niedopuszczalne. Polskie koleje linowe mogą wygenerować, mogą być sprzedane, zakładamy za około 300, może 400 maksymalnie milionów złotych. Dług PKP SA wynosi ponad 4 miliardy złotych. Jeżeli argumentem na rzecz sprzedania przedsiębiorstwa, które nie tylko przewozi pasażerów, turystów, ale także stymuluje rozwój gospodarczy na Podhalu, na Sądecczyźnie, na Żywiecczyźnie, więc sprzedaż takiego przedsiębiorstwa no nie ma żadnego uzasadnienia. No ale taka jest polityka i takie są decyzje tego towarzystwa, którym można nazwać tych, którzy rządzą dzisiaj kolejami. Jest taka opublikowana lista wstydu Platformy Obywatelskiej. Kto na niej na kolei? Puls Biznesu opublikował listę wstydu Platformy, przedstawiając tekst poświęcony osobom związanym z Platformą Obywatelską, które piastują wysokie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Ja, proszę Państwa, mam tą listę przed sobą. To jest zatrważające. To jest klientelizm, jakich mało. To jest tak, że jeżeli ktokolwiek ma więcej wspólnego z Platformą Obywatelską, aniżeli tylko kontakt przez urnę wyborczą, wrzucając tam kartkę, jeżeli ktoś kleił plakaty, jeżeli ktoś rozdawał ulotki, jeżeli zasiada w zarządzie Platformy Obywatelskiej, czy to w dzielnicy, czy to w powiecie, czy to w gminie, czy w dużym mieście, jeżeli jest radnym sejmiku, jeżeli jest... radnym Rady Powiatu czy radnym gminy, a może czasami radnym, że członkiem Rady Sołeckiej, na pewno może liczyć na łaskawość tych, którzy dzisiaj decydują, kto ma pracę, a kto tej pracy nie ma. Odwołuje się do tej listy, więc nie dziwmy się, że dzisiaj mamy na Śląsku sytuację taką, kiedy staje ruch pasażerski, kiedy wycofywane jest kilkadziesiąt pociągów, bo dzisiaj pełniący obowiązki zarządza kolejami śląskimi prawnik, do tej pory funkcjonował w Instytucie Pamięci Narodowej. Nie kwestionuję tutaj wiedzy prawniczej, ale żeby organizować transport kolejowy, to o tych kolejach trzeba naprawdę dużo więcej wiedzieć, ani tylko z perspektywy Instytutu Pamięci Narodowej. To dzisiaj jest tak, że jeden z członków kierownictwa Kolei Śląskich, który podał się do dymisji, bo szukał marszałka, a marszałek śląski narzekał na niego, że właśnie przez tego pracownika został oszukany. Dzisiaj dowiaduje się, zatrudniony jest jako doradca zarządu województwa śląskiego. Szanowni Państwo, dopóty nie wyplenimy tego nepotyzmu, dopóty nie wyplenimy tych relacji politycznych, które decydują o tym, kto jest zatrudniony, a kto nie jest zatrudniony, dopóty w naszym państwie niewiele na lepsze się zmieni.
Jeszcze słowo nawiążę do wcześniejszej twojej myśli, otóż do polskich kolei linowych. Bo tutaj trzeba było podać parę faktów. Według mego przekonania polskie koleje linowe to nie tylko jest kolejka na Kasprowy Wierch czy na Głałówkę, ale to jeszcze wiele innych wyciągów w górach. Jest to po prostu perełka polskich gór i ta perełka powinna pozostać państwowa. Tym bardziej, że sprawuje się całkiem nieźle finansowo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że wartość inwentarzowa, która została podana tej firmy, to jest 40 kilka milionów złotych. Pierwsza wycena przedprywatyzacyjna była na poziomie 80-100 milionów złotych. To, panie pośle, z tego wniosek jest taki, że nie ma nikt zamiaru wziąć za to kolej 300 milionów złotych, tylko co najwyżej 150. Tymczasem Tymczasem prognoza zysku Polskich Kolei Linowych na rok bieżący jest na poziomie 25 milionów złotych. Do 30. A więc...
Modernizacja, panie pośle.
Już jesteśmy po modernizacji.
Ale dobrze, modernizacja kosztowała 70 milionów złotych samej kolei na Kasprowy Wier.
Czyli jak widzimy, przynosi zysk rocznie 25-30 milionów złotych, spływa do kieszeni właściciela, mają pieniądze. Kto rentowną firmę, która przynosi zyski, sprzedaje?
Ale czemu się pan dziwi, panie pośle?
To jest w ogóle pozbawione wszelkiego rozsądku. To tak powiedzmy. Ale... To zarządzanie, które w tej chwili Platforma Obywatelska prowadzi, ono jest tylko po to, żeby wyciągać pieniądze, wyciągnięte pieniądze roztrwonić. No bo w końcu, jeżeli popatrzymy, że dług wszędzie rośnie, we wcześniejszym programie pan poseł Adamczyk podał, że o 2,5 miliarda wzrosły długi.
Długi
PKP na koniec 2010 roku. Jednocześnie w skali kraju corocznie o 100 miliardów złotych wzrasta rok w rok zadłużenie państwa. Jak my na to wszystko popatrzymy, no to powiemy tak, przy tej sprzedaży, tej perełki, czy tego zadłużania, to jak się zachowuje obecny rząd? Obecny rząd zachowuje się jak pijak, który ostatni telewizor, ostatnią obrączkę, wszystko z domu wynosi i sprzedaje. To już po prostu musi być skończone. Tak nie może dalej być.
No ale panie pośle, to nie jest tylko przypadek Polskich Kolei Linowych, bo przecież z posłem Jerzym Schmidtem w zeszłym tygodniu, jak pan pamięta, zespół razem tutaj z posłem Tchórzewskim, z posłem Jerzym Schmidtem mówiliśmy o pomyśle PKP SA, za aprobatą ministra transportu, za aprobatą Donalda Tuska, aby zlikwidować ponad 3 tysiące szlaków kolejowych. 3 tysiące kilometrów szlaków kolejowych, żeby wyłączyć z eksploatacji. A wyłączenie z eksploatacji zazwyczaj kończy się unicestwieniem i likwidacją. Można by powiedzieć, że Sławomir Nowak doprowadzi do tego, że szyny kolejowe będą wyrywane ze szlaków kolejowych tylko po to, żeby spłacić za sprzedany złom, za kwoty uzyskane ze sprzedanego złomu, ze sprzedanych tych szyn kolejowych na złom wszystkie długi, które wygenerował obecny rząd. To są poważnie brzmiące, bardzo poważnie brzmiące zapowiedzi, bo to dokument, który też nie funkcjonuje w obiegu publicznym, udało nam się zdobyć, mówi wyraźnie, że są wskazane konkretne szlaki kolejowe, które mają być wyłączone z ruchu, a ostatecznie unicestwione, dorobek pokoleń. To budowane szlaki kolejowe, to budowany ruszt, system komunikacyjny państwa ma być unicestwiony. Skawina-Żywiec 17 kilometrów, Chabówka-Nowy Sącz 74 kilometry do wyłączenia z eksploatacji, Nasielsk-Toruń 45 kilometrów, Kalwaria Zebrzydowska-Bielsko-Biała prawie 18 kilometrów, Stróżek-Rościenko 19,6 kilometra, Tychy-Mysłowice prawie 20 kilometrów, Toruń-Malbork ponad 33 kilometry, Kłodzko-Wałbrzych 37 kilometrów, Człuchów-Przechlewo 25 kilometrów, Szczecin Główny-Trzebież 20 kilometrów. Ja tak wyrywkowo zupełnie odczytuję tutaj te szlaki, które są w tym zestawieniu, a zestawienie to 4 strony w drobnym makiem zapisanych linii kolejowych. Pytanie, dlaczego decyzje, które teraz zapadają o likwidacji tych szlaków kolejowych, nie są po pierwsze konsultowane z samorządami, nie są konsultowane z przedsiębiorcami, których przedsiębiorstwa mieszczą się gdzieś w sąsiedztwie tych szlaków, w końcu nie są konsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi korzystającymi z tych szlaków kolejowych. Dlaczego rząd robi to po cichu, skrycie, w tym przypadku te decyzje analizowane są przez grupę PKP SA.
dzień rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Nasi goście to posłowie, pan poseł Andrzej Adamczyk, pan poseł Krzysztof Tchórzewski. Temat: infrastruktura kolejowa, chaos i likwidacja. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna Złowicza. Ojcze Januszu, ja przepraszam, że zwracam się do ojca najpierw, ale ja mam takie wrażenie, to dalej pociągnę, że w tej chwili ta audycja to jest taka sobie muzą. Panowie mówią, a teraz niech panowie mi powiedzą jedno. Mam prawo się zapytać, ponieważ miałam dziadka kolejarza i ojca kolejarza. Co my, jako normalni ludzie, ja nie korzystam z kolei, jeżdżę samochodem, ale co my, jako normalni ludzie, Polacy, my możemy zrobić, żeby to wszystko zatrzymać? Jeżeli wy, panowie, jako posłowie, nie możecie nic zrobić, to co my? Żadne marsze nie pomagają, petycje pisane nie pomagają, wnioski do parlamentu nie pomagają, na setki tysięcy podpisów. To co my możemy zrobić? Proszę mi powiedzieć, ja jestem optymistką z urodzenia, ale w tej chwili to zaczynam, w ogóle czuję się jakbym w bagnie, z którego nie mogę wyjść.
Tak, pani Grażyno, dziękuję bardzo za telefon. Ja pani powiem, że więcej od kilku lat czujemy taką atmosferę, że w ogóle i tematy, i rozmowy, atmosfera jest sobie amuzą, to znaczy społeczeństwo sobie mówi, narzeka, prawda, płacze, protestuje, a nic się nie zmienia. Tak, na marginesie. Nie wiem, czy panowie się zgadzają.
No ależ, ojcze, to jest tak. I droga pani, która teraz zadała pytanie, co można zrobić. No, przychodzi taki moment, kiedy to w losach obywateli jest przyszłość naszego państwa. A to jest czas wyborów. Czas, kiedy wypełniamy kartę wyborczą. Mało tego. To jest czas, w którym mobilizujemy także znajomych, bliskich, sąsiadów, członków rodziny, aby poszli do wyborów, aby przyszli do lokalu wyborczego, wypełnili kartę do głosowania, wrzucili ją do urny, a wypełnili w sposób skuteczny. Jeżeli pani mówi dzisiaj, że my politycy nie jesteśmy, posłowie nie jesteśmy nic w stanie zrobić, no przecież mamy świadomość, że ostatecznie w głosowaniach decyduje arytmetyka i ci, którzy mają większość, forsują swoje pomysły. Natomiast co może robić opozycja? Opozycja może milczeć, nic nie mówić i wówczas z jakim przeświadczeniem będziemy żyli? Kolejarze, dostrzegając to, co dzieje się u nich w przedsiębiorstwach, w spółkach kolejowych, będą mieli wrażenie, że zostali pozostawieni samym sobie. W innych dziedzinach, w innych przestrzeniach działania, działalności społecznej, publicznej, także będzie takie wrażenie, no bo tak, opozycja się nie odzywa, nikt o niczym nie realnie nie odnosi się do problemów, z którymi mamy do czynienia, nikt ich nie jest w stanie opisać, być może w sposób bardzo taki rygorystyczno jaskrawy, jak my to robimy, no ale cóż, no i cóż wtedy wówczas tego będzie? No nic po prostu nie będzie. My wypełniamy, mam tutaj na myśli posłów, szczególnie posłów Prawa i Sprawiedliwości, święty obowiązek opozycji. To my powinniśmy władzy patrzeć na ręce i to czynimy. To my powinniśmy głośno mówić o tym, kiedy władza podejmuje złe decyzje. A mamy nadzieję, że nasz głos będzie słyszalny. Mamy nadzieję, że pani, która do nas telefonuje, także powieli te informacje, które dzisiaj odebrała. I bądźmy dobrej myśli, bądźmy optymistami. Tak jak pani mówi, pani jest optymistką. My też jesteśmy optymistami. My mamy nadzieję na lepsze państwo, na lepszą Polskę. My mamy nadzieję wreszcie na to, że w tym państwie będą podejmowane decyzje propaństwowe. Bo gdyby nie to, to zapewne byśmy się aż w taki sposób nie angażowali. Zapewne przyjęlibyśmy zupełnie inne postawy. My mamy nadzieję na zwycięstwo i tego zwycięstwa życzymy Rzeczypospolitej. Bo to nie będzie nasze indywidualne zwycięstwo. To będzie nasze wspólne zwycięstwo naszego państwa. I do tego zwycięstwa trzeba dojść. A nikt nie powiedział, że droga będzie łatwa, że będzie lekko, że będzie bardzo optymistycznie i za potrząśnięciem takiej, przepraszam, czarodziejskiej różdżki, rzeczywistość się nagle zmieni. Nie, do tego potrzebny jest wysiłek nas wszystkich. My w tym wysiłku bierzemy udział i mam nadzieję, że skutecznie, bo bez nadziei, jeszcze raz powtórzę, byśmy tego nie robili.
Ja jeszcze tutaj pana posła Adamczyka uzupełnię, bo pani poruszyła bardzo ważny wątek. Otóż funkcjonujemy w tej chwili w takiej sytuacji, kiedy główne media krajowe i rządowe, państwowe, no, robią tylko dobrą atmosferę dla rządzącej ekipy, dla Platformy Obywatelskiej PSL-u, którzy faktycznie psują państwa. I teraz jaka jest sytuacja? Otóż my chcemy nawet poprzez poprzez pracę i poprzez dyskusję w tej audycji, poprzez tę audycję, żeby przekonać państwa do tego i panią także, że warto wygrać z tymi mediami, że warto jest zacząć rozmawiać z ludźmi, że trzeba głosić prawdę, ponieważ informacje do nas dochodzą, że ci, którzy są zwolennikami prawicy, którzy są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, w swoich środowiskach w pracy, w miejscach, gdzie pracują, nie bronią swoich racji. Że jakby nagle tak się stało, że zostaliśmy wszyscy zastraszeni. My to zastraszenie musimy ze swoich pleców rzucić i potrafić twardo mówić, że słuchajcie, i my chcemy ludzi uzbroić właśnie poprzez taką audycję, jak dzisiaj fakty, pokazując. Jak dzisiaj zajmujemy się koleją, infrastrukturą kolejową, pokazujemy, jak tutaj rządząca koalicja Platformy Obywatelskiej PSL-u psuje państwo polskie. I chcielibyśmy, żeby ci, którzy słuchają, nie tylko, że nas posłuchali i zgodzili się, i ci, którzy się z nami zgadzają, to nie tylko, że posłuchali, ale że poszli do innych ludzi i zaczęli odważnie to głosić. Bo tylko poprzez odważne głoszenie, nie tylko przez manifestacje, nie tylko przez wyjście na protest, ale także odważne w miejscu pracy, potrafienie wreszcie odezwać się tam, gdzie gromadkami głoszą różne nieprawdy o tym, co się w Polsce dzieje, nieprawdy także o nas, o opozycji, stanąć i powiedzieć nie, nie macie racji, bo prawda jest właśnie następująca. I wtedy właśnie będzie większa szansa, że się to w Polsce wszystko zmieni. Do momentu, kiedy nasi zwolennicy, ci, którzy chcą zmian w Polsce, wysłuchają na przykład nas i nie pójdą do innych ludzi, w innych okolicznościach, w kolejce do sklepu, na rynku, w różnego typu rozmowach, w środowisku pracy, nie będą głosili prawdy o tym rządzie, jak on psuje gospodarkę, no jeżeli tego nie będzie, jeżeli w ten sposób nam nie pomożecie, no to pewno jeszcze długo nie wygramy. Ja mam nadzieję, że będzie inaczej.
Panie pośle, pomożemy sobie wszyscy nawzajem. Pomożemy sobie wszyscy nawzajem i dojdziemy do zwycięstwa. Ja bym chciał się odnieść do takiego dla mnie zawsze mocnego przykładu, z którego też biorę swoją siłę. Ja mam taką koleżankę, która doświadczyła wielkiej biedy i kłopotów, mieszka w Nowej Hucie, zapewne nas teraz słyszy. Kobieta, która zniosła wiele przeciwności, stan wojenny, restrykcje, później bez pracy. Ciężko znosiła to, co ją w życiu dotknęło. Spotkaliśmy się u świętego Stanisława Kostki w Warszawie przy okazji kolejnej rocznicy zamordowania księdza Jerzego. Wala pyta mnie: Andrzej, jak długo to zwycięstwo utrzymamy? Ja mówię, ile to będzie możliwe? Naprawimy na tyle Polskę, na ile będziemy mieli czas. I po przegranych wyborach parlamentarnych ta kobieta, tak wielce doświadczona, mówi: nie poddamy się. Nie mówi: nie poddajcie się. Nie poddamy się. Znowu odniesiemy zwycięstwo. Może za rok, może za dwa, może za pięć. Ona stale ufa, że to zwycięstwo odniesiemy, i z taką nadzieją kładźmy się dzisiaj spać, z taką nadzieją budźmy się jutro rano, że uda nam się w Polsce zwyciężyć. Nie nam określonej grupie, tylko że Polska zwycięży.
I rozmawiamy, odbieramy kolejne telefony, chociaż tak zapachniało, jakby wybory miały być za tydzień czasu albo za dwa. No ale
za półtora roku, ojcze, proszę ojca, ojcze, za półtora roku, a to są także gotowość. Wybory do samorządów województw, które są właścicielami kolei regionalnych.
Ojcze, nie jesteśmy koniunkturalnymi politykami, więc jak politycy profesjonaliści uważamy, że wybory mogą być w każdym czasie, a my prowadzimy aktywną swoją działalność od dnia po wyborach do dnia do wyborów.
Taka odpowiedź naszych gości i ja mam kolejny telefon. Bardzo prosimy, mamy wspólnie. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Mirosław z Kanady.
Witamy.
Ostatnio oglądaliśmy program weteranów Solidarności, którzy walczyli o pomnik stoczniowców. I oni powiedzieli, gdzie się podział człowiek w tym wszystkim? Gdzie jest człowiek, gdzie jest pracownik, robotnik, gdzie jest obywatel Polski, a nie obywatel Platformy? I chodzi mi o porównanie. Proszę do końca posłuchać tego porównania, bo chodzi tutaj o zysk, a nie o człowieka. I przypomnę fakt zwykły, że w obozie koncentracyjnym też czekano z otwartymi rękami na ludzi i tam się liczył zysk, a nie człowiek, i też grano muzykę poważną na przyjęcie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Mirosławie. To taka właściwie sugestia czy skojarzenie. Pan się przedstawił, nie było pytania. Mamy telefon teraz może. Proszę bardzo, słuchamy panią.
Ja już jestem na...
Oczywiście, tylko proszę przyciszyć radio.
No witam serdecznie, szczęść Boże, Elżbieta. Ja po prostu całym sercem jestem za tym głosem, który była właśnie wcześniej pani. Co mamy robić? Tu ktoś mówi, no do wyborów. Proszę państwa, panowie, czy ojca, do wyborów jest bardzo długo jeszcze. Wtedy oni nam już wszystko sprzedadzą. To czym będzie chciał PiS, bo wierzę w to, że PiS wygra te wybory. Ale czym on będzie chciał rządzić w tej Polsce, jak będzie wszystko sprzedane? Czy te koleje liniowe wrócą z powrotem, kiedy PiS przyjdzie do władzy? To nie będzie takie łatwe. Czym będzie chciał PiS rządzić? To jest tyle czasu jeszcze. Nie, tu naprawdę ja się solidaryzuję z tą panią. Co robić?
No tak, można się solidaryzować, tylko jakieś wyjście musimy znaleźć, pani Elżbieto.
No dobrze, no to cóż ja, indywidualny człowiek, nawet pojadę do Warszawy i stanę gdzieś na placu, no i co? No i co ja sama zrobię? Byliśmy na takich marszach. I co? I nic. Więc ja, ta pani ma całkowitą rację. Tyle jest już wniosków. Tyle idzie o telewizję Trwam. To są kpiny. Oni nas kpią, nasz obywateli Rzeczpospolitej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polski. Więc nie wiem, naprawdę. No. Bardzo lubię słuchać pana Nowaka. Minął miesiąc. To jest, on powinien wystąpić jako premier. Jako wyjść do wyborów. To jest naprawdę bardzo mądry człowiek, jego on ma wspaniałe myśli, jakie on wspaniale podpowiada. Czemu go tak mało ludzie słuchają?
Tak, pani Elżbieto, dziękuję bardzo, bo widzę, że rzeczywiście tutaj głosy są takie bardzo już nerwowe i się, no, trudno się dziwić. Zobaczymy, co będzie za kilka miesięcy, jak pewne rzeczy nabiorą rozpędu. No ale no, panowie są w opozycji. My mówimy i rozmawiamy, no tylko tyle możemy. No, a z drugiej strony, ja tylko tak patrzę, panowie, że nie wiem, każda władza, ale ta bardzo lubi te sondaże czytać i słuchać i badać. Może jak te prawdziwe sondaże pokażą, jaka jest skala poparcia, jaka jest skala niezadowolenia czy zadowolenia, może to jakoś będzie wstrząsem. Nie wiem, czy pan o to posądza rządzących teraz Polską.
Ja myślę, że to rozgoryczenie, które z tych głosów przebija i ta bezradność, my się temu nie możemy poddawać, dlatego że taka postawa, że nic nie można zrobić, no to że i żeby w związku z tym no, nic nie robić, to też nie możemy tak do tego podchodzić, bo poprzednio wybory mogą być niekoniecznie w terminie ustawowym. Jak będzie sytuacja gospodarcza kraju, to wybory mogą być wcześniej. I my musimy pracować nad społeczeństwem, żeby dotarło do ludzi to, jaka jest sytuacja. I żebyście państwo jednak potrafili się zmobilizować wszyscy i nam jako posłom pomagać. My protestujemy, my organizujemy protesty. My także organizujemy protesty. Tutaj pan poseł Adamczyk organizuje protesty w Małopolsce odnośnie przeszkodzenia w tej sprzedaży polskich kolei linowych. Tam się organizują też samorządy z jego inicjatywy. Różnego typu inne akcje powstają. I w związku z tym to nie jest tak całkiem bezradnie. I my będziemy bezradni wtedy, kiedy będzie nas mało. A jeżeli nas będzie więcej, i coraz więcej tych, którzy się nie zgadzają z tym, co się dzieje, i będziemy głośno o tym mówili, to na każdą władzę to działa. To nie jest tak, że to na władzę nie działa. Dopóki oni uważają, że ich jest dużo, dużo więcej, że mają duże poparcie, to są bezczelni i nie liczą się z nikim. W momencie, kiedy zaczynają zauważać, że poparcie im spada, jednak to na nich działa. I teraz, jeżeli my wśród ludzi będziemy głosić prawdę o ich działaniach i to poparcie będzie spadało, to w takiej sytuacji na pewno da się ich powstrzymać.
Ja się bardzo cieszę, że mamy taką możliwość, mówię tutaj przede wszystkim o politykach, o posłach, o senatorach, taką możliwość, że w rozgłośni radiowej możemy mówić o sprawach, o których niewygodnie jest mówić w innych mediach, w innych radiach, w innych telewizjach. Cieszę się bardzo i należy Bogu dziękować, że jest Radio Maryja, że jest Telewizja Trwam, że możemy dzielić się swoimi wątpliwościami. Jestem przekonany, jestem wręcz pewien, że im więcej takich debat jak dzisiejsza, im więcej takich dyskusji, to będziemy mieli do czynienia z takim oto zjawiskiem. W każdej miejscowości, w mniejszej czy większej, będzie pobudzała się debata na temat rzeczywistości, jaka nas otacza. Te debaty zbiorą się w strumienie, a strumienie w rzeki, i wreszcie te rzeki wyleją. Rzeki gniewu wyleją i zniosą raz na zawsze już do morza tę ekipę rządzącą i będziemy mogli wprowadzić te porządki, te relacje i te pomysły zapisane w programie Prawa i Sprawiedliwości, te pomysły, które zapewne pojawią się, i propozycje, które pojawią się w międzyczasie, aby to państwo uzdrowić. Szanowna pani, ojcze, jeszcze jedna dygresja. Droga pani, która mówiła o tym, nasza radiosłuchaczka, że kiedy już, daj Boże, dojdziemy do władzy, to Polski nie będzie. Będzie, proszę panią, Polska, będą przedsiębiorstwa w Polsce. Patrzmy optymistycznie, kiedy Polska uzyskała niepodległość po zaborach, było jeszcze zdecydowanie gorzej. W 1918 roku wcale optymizmem nie wiało. I co? I można było tą Polskę budować. Przypomnę, Gdynia, 4 lata, kolej, szlak węglowy z Herbów do Gdyni, magistrala kolejowa, 1927-1933, wreszcie Centralny Okręg Przemysłowy, 1936-1939, jeżeli się pomylę, proszę mi wybaczyć. Podjęto wysiłek, podjęto trud i można było Rzeczypospolitą, tą nowoczesną gospodarczo, także i po niewoli, kilkusetletniej niewoli odbudowywać. Także bądźmy dobrej myśli, miejmy nadzieję, nie dzielmy się takim defetyzmem, dzielmy się nadzieją na przyszłość. Razem jesteśmy naprawdę wspólnie wiele razem w stanie zrobić.
I poza tym też rozmawiajmy, przekonujmy się na argumenty, żeby też nie dać się, bo co jakiś czas jakaś dyskusja, powiedzmy, społeczna się pojawia, jakieś fakty są komentowane, to niektórzy są zmęczeni naturalnie, prawda, bo jest tak zwany syndrom też bierności, ale patrzmy, jak idzie też przekaz od władzy. Nie róbmy polityki, róbmy przedszkola, róbmy orliki, prawda, róbmy nie wiem co jeszcze.
Budujmy drogi, obwodnice, których nie będziemy budowali. To są hasła
tego
rządu.
To są hasła takie wygaszające, uspokajające niby, ale nie są, one niczego nie prowadzą.
Bo rząd się boi, ojcze, bo rząd jest już świadom tego, że ten wiatr historii, on się budzi.
Tak, a my państwu służymy, to jest Radio Maryja, dzięki słuchaczom ono istnieje. Staramy się tutaj mówić prawdę, zapraszać ludzi wiarygodnych, tak to widać. No chociaż dzisiaj w jednym z programów w telewizji komercyjnej pan poseł Niesiołowski powiedział, że Radio Maryja to nieustający potok kłamstwa. Gdzie to kłamstwo jest? No, ale tego typu wypowiedzi są. Ktoś ogląda te stacje, no i tak sobie też wyrabia nieraz opinię, wydaje mi się niesłuszną, nieprawdziwą i dotykającą nie tylko prowadzących, ale także gości, ale to jest osobny temat. Nie wiem, czy warto jest komentarza nawet tego wieczoru.
Nie chcę polemizować z panem posłem Niesiołowskim, bo jaki jest poseł Niesiołowski, każdy już może sobie o nim wyrobić zdanie. Jaki jest, to wiemy. On po prostu już inny nie będzie. Ja mu mogę tylko współczuć, a szczególnie tym, którzy są skazani na codzienną współegzystencję z posłem Niesiołowskim. Ja Bogu dziękuję, że spotyka się z nim tylko przypadkiem w Sejmie. Czasami muszę go słyszeć, ale zawsze podchodzę do tego z taką nadzieją, że kiedyś przestanie mówić. No i przestanie. przystaje, nie mówi, czasami coś powie. Nie zwracajmy uwagi na takich właśnie jak poseł Niesiołowski, bo ta jego agresja nie przekładana na ten język radiowy, czasami telewizyjny, nie bierze się znikąd. On jest potrzebny, żeby prowokować, żeby nas sprowokować do debaty. Nas już żaden Niesiołowski do debaty nie sprowokuje. My dzisiaj chcemy mówić o tym, co nam doskwiera. A doskwiera nam na przykład, ojcze, powtórzę przykład ze spotkania telewizyjnego. Doskwiera nam chociażby to, że jak pisze nam nasza słuchaczka Anna ze Stargardu Szczecińskiego, oto w Szczecinie zlikwidowano na szlaku Szczecin-Wrocław zlikwidowano połączenie około godziny 9:00 pociąg Szczecin-Wrocław. Ale jaki pociąg uruchomiono? A uruchomiono pociąg ze Szczecina do Wrocławia i proszę słuchać uważnie, przez Berlin. Jeżeli państwo mają pod ręką internet, proszę wejść w rozkład jazdy PKP, to jest rozkład ten internetowy, i proszę wpisać Szczecin-Wrocław. Godzina około 6:00 rano. I co państwo zobaczycie? Że przewoźnik PKP proponuje nam, abyśmy jechali do Wrocławia przez Berlin. We Wrocławiu mała niedogodność. Należy pieszo przejść 7 minut pomiędzy dwoma dworcami.
W Berlinie,
przepraszam, mała niedogodność między dwoma dworcami, Berlin HBF i Berlin HBF Ostdeutsche Eisenbach, należy przejść 8 minut. Ale czego to jest świadectwo? To jest świadectwo już pewnej paranoi, która towarzyszy kierownictwu PKP za akceptacją ministra transportu, bo o tym minister transportu musi wiedzieć. Wykluczam taką możliwość.
Może to jest wizja przyszłości, że tak będzie kiedyś, że będzie szybciej właśnie przez Berlin do Wrocławia niż przez linie kolejowe polskie. Nie wiem. Mamy telefon, już pan czeka na dłuższą chwilę. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kazimierz z Lublina.
Witamy.
Proszę ojca, ja pozwolę sobie przypomnieć, że my, katolicy, powinniśmy najpierw zwracać się do katolików, bo bardzo wielu katolików jest zagubionych. Oni chodzą do kościoła, modlą się, wychodzą z kościoła, rzucają los na ateistów. Przecież dwa razy ateista był wybrany prezydentem. Przez kogo? Przez katolików. Człowieka, który sobie pił z papieża. Pamiętamy to. Otóż, proszę ojca, jest przepiękny dokument, wspaniały dokument, ojciec go zna na pewno, w którym to dokumencie wprost jest powiedziane, na kogo katolik powinien głosować. Tym dokumentem jest, proszę ojca, nota doktrynalna o niektórych aspektach działania i postępowania katolików w życiu politycznym. Ten dokument został umówiony przez kardynała Synoda Grocholewskiego. Wykład na temat tego dokumentu jest zawarty wydrukowany w naszym dzienniku w 2010 roku, chyba 11-12 grudnia. Warto się zapoznać z tym artykułem, z tym wykładem. On jest zatytułowany, nie wiem, czy to jest od redakcji tytuł, czy to od wykładowcy. Katoliku, nie chowaj głowy w piasek. Otóż ja zacytuję, proszę ojca, jeszcze ojciec pozwoli, zacytuję jedno tylko zdanie, który poprzez to zdanie, które wprost mówi, naucza, na kogo katolik powinien głosować. To zdanie brzmi następująco. Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności przez propozycje alternatywne wobec tych zasad lub z nimi sprzeczne. Proszę ojca, to zdanie w moim przekonaniu powinno być cytowane kilka razy dziennie i w Radio Maria, i w telewizji Trwam, tak jak to bywa nieraz z niektórymi wersetami z psalmu czy wypowiedzi papieża, czytamy na ekranie telewizji Trwam. I zarazem krótki komentarz. Katolik nie może głosować na człowieka, na kandydata, kandydatkę, który jest za aborcją, za eutanazją, który jest za za legalizacją zachowań sodomickich, a więc za legalizacją chłop z chłopem, kobieta z kobietą. I ja używam tego zdania bardzo często w rozmowach, w dyskusjach na ten temat. Zaczyna się rozmowa, każdy z nas ma wiele okazji do tego, żeby wchodzić na płaszczyznę polityczną. Zauważyłem takie zjawisko, że ludzie, katolicy, którzy głosowali na Platformę, proszę panów, boją się dyskutować, uciekają. Nie chcą, nie bawię się w politykę, nie chcą, po prostu jakby wstydzili się tego, że głosowali na tych ludzi. A więc to jest zaczyna się jakiś proces właśnie jakiegoś rozeznania, bo bardzo dużo katolików jest zagubionych po prostu, zdezorientowanych. Uwierzyli w ten banał marksistowski, że religia to sprawa prywatna, że wierzący nie powinien się wtrącać, czy Kościół nie powinien się wtrącać do polityki. I dlatego też jakby oddzielają swoją pobożność od rzeczy obowiązków.
Rozumiemy sprawę, tak. Panie Kazimierzu, to dziękuję za tą sugestię.
Także jeszcze jedno zdanie. W moim przekonaniu, przynajmniej rok przed wyborami uważam, bo to przecież jest nauczanie Kościoła, to jest dokument, który wszedł do depozytu wiary, że w ogłoszeniach parafialnych powinno być cytowane to zdanie i ten krótki komentarz. Bez wymiany partii. Nie trzeba mówić o kandydatach w partiach, tylko katolik nie może głosować na człowieka, który jest przeciw życiu od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.
Dziękuję bardzo, bo panie Kazimierzu, troszeczkę przechodzimy z tematów już takich ściśle praktycznych, technicznych, że tak powiem, bo kolej to zarządzanie koleją na tutaj wykład etyczny, chociaż ja nie mówię, że to jest źle, natomiast troszkę nam to tutaj poszerza jednak zakres audycji, a chcemy już powoli finalizować temat. W każdym razie, panowie, powiedzmy sobie tak, no Polska jest też krajem, gdzie żyją nie tylko katolicy, większość jest katolików oczywiście, ale powiedzmy, jeżeli protestant będzie chciał żyć w uczciwym, dobrym państwie, to trzeba mu to też ułatwić, prawda, i jego głos tak samo jest ważny, chociaż oczywiście katolicy mają tu szczególne zobowiązanie, to się łączy ze szczególnym też tutaj no, miejscem dekalogu i gotowość no, do tego, żeby te wartości, które wyznajemy, były obecne, a przynajmniej nie były niszczone, bo to jest karygodne. Na te ostatnie wydarzenia wystarczy popatrzeć, prawda, na Jasnej Górze, czy przeróżne wystawy. Nie wiem, czy następny telefon nie weźmiemy jeszcze i wtedy będzie okazja może jeszcze do konkretnego tutaj tematu podejść. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo, szczęść Boże. Kto mówi, skąd?
Andrzej z Pawianic.
Panie Andrzej, słuchamy pana, bardzo proszę.
Mimo, że tam już ojciec prowadzący mówił, że o tych wyborach już za dużo, ale ja mam taką propozycję, bo jest takie pytanie, no co robić? Ja myślę, że każdy uczciwy patriota musi szukać człowieka, który nie chodzi do jednego, żeby przeprowadził. To jest jedna rzecz. Druga, przez to, że jestem już kilka razy mężem zaufania, mam taką propozycję, że trzeba przypilnować tych wyborów. W jaki sposób? Trzeba szukać mężów zaufania, bo w niektórych komisjach w ogóle nie ma. Albo są wszyscy z opcji z Platformy. Jak tak będzie, to znów przegramy. Trzeba szukać ludzi, znaczy ci działacze z prawicy, ci terenowi, muszą już od dzisiaj zacząć pracować, że szukać ludzi do przypilnowania każdej komisji. I to trzeba robić, już zacząć od dzisiaj, bo tych ludzi znajdzie się, ale to ktoś musi tą pracę wykonać. Takie krótkie, proste. Nie przypilnujemy, przegramy.
To wspaniałe słowa naszego słuchacza. Ja panu bardzo dziękuję za ten głos.
No to wszystko, bo...
Ja panu bardzo dziękuję za ten głos w imieniu nie tylko parlamentarzystów, ale w imieniu tych, którzy dążą do zwycięstwa, bo czuję się jednym z nich. Otóż, kiedy pani wcześniej, nasza radiosłuchaczka, pytała, co można zrobić, proszę pana, pan dzisiaj dał receptę. nie możemy zrobić bezpośrednio nic, bo mieszkam w miasteczku małym, niedużym i któż mój głos usłyszy. Ale w tym małym miasteczku, w tym niedużym, w tej małej wsi czy w dzielnicy dużego miasta jesteśmy w stanie znaleźć osoby, które podejmą się trudu, wysiłku, obserwacji wyborów. Ja mam takie osobiste doświadczenie z wyborów w Gruzji tego roku. 1 października byłem tam w grupie obserwatorów. Zresztą miałem przyjemność, zaszczyt wielki komentować sytuację tuż po wyborach na antenie Radia Maryja. I oto widziałem w każdym z lokali wyborczych mężów zaufania wszystkich komitetów wyborczych. Byłem w 15 lokalach wyborczych w dniu wyborów, co najmniej na przestrzeni połowy terytorium w Gruzji i muszę Państwa zapewnić, że tam system obserwacji wyborów był doskonale zorganizowany. Więc umówmy się tak, my dzisiaj jako politycy upominamy się o sprawy polskie, patrzymy władzy na ręce, nazywamy wszystkie złe decyzje po imieniu, a Państwo powielajcie te informacje, ale z drugiej strony rozmawiajcie, proście, namawiajcie tych, którzy mogą poświęcić czas w dniu wyborów, aby być mężami zaufania, a żeby pracować w tych obwodowych komisjach wyborczych. Bo tak jak powiedziałem, naszym zadaniem jest mówić o tym, co nie domaga. Demaskować różnego rodzaju zapowiedzi, które wprowadzają dzisiaj w błąd nawet i tych, o których pan wcześniej głos radiosłuchacza mówił, że głosują na ateistów. No bo jeżeli z jednej strony wybrylantynowany w dobrze skrojonym garniturze Sławomir Nowak, uśmiechnięty młody człowiek, twierdzi, że Polacy będą świadkami, jak zmieni się grupa PKP. Nowak mówi, twoja kolej jest takim właśnie programem. Twoja kolej to szybka zmiana tego przedsiębiorstwa. Część inicjatyw możemy uruchomić natychmiast. Inne wymagają dłuższego czasu, ponieważ ich realizacja przebiegać będzie w kilku etapach. Szanowni Państwo, demaskujemy słowa ministra. Część inicjatyw możemy uruchomić natychmiast. To były słowa sprzed 3 tygodni. Uruchomiono. Śląsk jest tego przykładem. Uruchomiono. Tam już mamy do czynienia z dantejskimi scenami na dworcach. Tam już mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Polacy nie dojeżdżają do pracy. A kolejne działania w kilku etapach to będzie likwidacja szlaków kolejowych, to będzie sprzedaż polskich linii, polskich kolei linowych, to będzie sprzedaż PKP Cargo, to będzie wreszcie ustawa, która dopuszcza upadłość spółek kolejowych, o czym nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj. Dzisiaj ustawowo nie można doprowadzić do upadku spółki, jakiejkolwiek spółki kolejowej. Rząd przygotował projekt ustawy, który za chwilę będzie w Sejmie. Będziemy o tym głośno mówili. Ta ustawa będzie, jeżeli wejdzie w życie, będzie dopuszczała upadłość spółek kolejowych. A to oznacza, że po nich już nic nie będzie. Będzie otwarte pole, ażeby tak zwani inwestorzy, czyli operatorzy z zewnątrz, z innych państw, weszli tutaj na nasz rynek. To jest nasze zadanie. My o tym musimy mówić i o tym będziemy zresztą mówili zawsze i ciągle.
Ja jeszcze tutaj jednym słowem nawiążę do wypowiedzi zarówno pana Andrzeja, jak i pana Kazimierza. Otóż ten wątek, który tam między wierszami był poruszony. Otóż jeżeli chcę coś zrobić, to poszukam człowieka i spróbuję chociaż jednego przekonać. To jest niezwykle ważne. Ważne jest także, że jeżeli jestem w środowisku katolików, to żeby ich przekonywać do tego, że koniecznie odpowiedzialny katolik powinien wziąć udział w wyborach. Żeby nie było tak, że ze środowisk lewicowych, jak badania wykazują, większość bierze udział w wyborach, ze środowisk katolickich bierze udział w wyborach tylko 40%. I to powoduje potem, że we władzy mamy mniejszy jako katolicy udział. Więc jeżeli mamy sąsiadów, mamy znajomych, to przekonywać ich trzeba, żeby szli do wyborów, żeby głosowali. No i żeby też głosowali odpowiedzialnie. To uzasadnienie pana Kazimierza rzeczywiście trzeba głosić, bo ja przypomniałem sobie w tym momencie sąsiadkę swoją, która kiedyś nawet pochwaliła się, jak wyszła z kościoła, że poszła głosować i zagłosowała w wyborach prezydenckich na Kwaśniewskiego, który jest za aborcją, a wyszła z kościoła. To są tego typu sytuacje, które rzeczywiście trzeba wskazywać, bo tak jak zrozumiałem, to ona wcale nie miała tego za grzech. ze swego punktu widzenia. Także takie rzeczy też mają miejsce. Ale też wracając do naszych spraw kolejowych, to trzeba tutaj pokazać tą pewną także przewrotność, bo ciągle obecny rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u głosi, że to Unia nakazuje, tamto Unia nakazuje, to musimy zrobić i wszystko, co tylko jest związane z ugnębieniem narodu, to jest podparte Unią Obywatelską. Ale tymczasem Unia Obywatelska zaleca, żeby 60% środków finansowych na infrastrukturę ogólnie, z ogólnej puli na infrastrukturę szło na drogi, a 40% na kolej. Tymczasem za rok 2011 ubiegły relacja była taka, 84% na drogi, 16% na kolej. I tutaj już oni się wcale nie przejmowali, że nie dotrzymują wskazówki Unii Europejskiej. Zobaczmy, jak bezkarnie można wiele rzeczy robić nie tak, jak Unia Europejska każe. Albo można się Unią zasłaniać, albo też delikatnie nie wykonywać tego, co Unia nakazuje. I tak potrafią inne państwa postępować, że swego interesu potrafią zażarcie bronić, mimo że są w Unii. Przykładem tego są Niemcy i Czechy bardzo wyraźnym, że wewnętrznie oni tutaj potrafią to wszystko robić, a co u nas się dzieje? U nas dochodzi do tego, że właśnie Polacy wzajemnie skarżą się do Unii Europejskiej na to, że gdzieś tam ktoś nie wykonał przepisów Unii Europejskiej. Że nasze służby państwowe w stosunku do obywateli są nadgorliwe w zakresie przestrzegania różnych przepisów związanych właśnie z przepisami Unii Europejskiej. Bo ja, będąc za granicą, widziałem w innych państwach Unii Europejskiej, nie tak dawno w Rumunii, która także jest w Unii Europejskiej i w zakresie różnego typu metrów, przestrzeni, wysokości, innych rzeczy związanych przy uruchomianiu przedszkoli, przy uruchomianiu różnych innych obiektów, oni w ogóle się tym nie przejmują. Jeżeli mają jakiś obiekt, wprowadzają tam dane usługi, inne rzeczy i to nie spełnia w ogóle parametrów Unii Europejskiej. No a kiedy się mówi o tym, no przecież te nasze służby nadzoru finansowego, budowlanego i innego, to są nasze, rumuńskie, to co tam ja się będę Unią przejmował. My musimy się rozwijać, my byliśmy bardzo zacofani i nas w tej chwili nie stać na to, żeby nowe obiekty budować. My musimy ze starych korzystać i sobie z tym radzimy. I tutaj widać tutaj, co się dzieje. U nas też tak można, tylko okazuje się, że w tej prostej sprawie Unia nakazuje, nie wykonuje się przepisów Unii, za mało pieniędzy się daje na kolej. Może dlatego jak raz, że przy tych przetargach na drogi i tak dalej jest więcej przedsiębiorców, może więcej łakomych kąsków, nie wiem skąd to się bierze, ale jednak widać, jakie tam hece się na tych robotach drogowych dzieją. Dzisiaj tego nie poruszamy, ale widać wyraźnie, jak ta kolej jest zaniedbana. Ja tutaj chciałbym jeszcze jeden wątek też poruszyć z tych głosów, które padały. Otóż padł taki głos pana z Kanady. Bardzo, bardzo mi się ten głos podobał, bo on jest na te czasy bardzo wyraźny. Zapomniało się o tym, że jest człowiek. Zapomina się o tym przy tej władzy, że jest człowiek. Że ten człowiek istnieje tak samo na kolei. Zapomina się o tym, że istnieje pracownik. On staje się pionkiem na szachownicy. Jego się tutaj już nie traktuje jako pracownika. Się mówi służby różnego typu do spraw personalnych, innych, które tutaj mają tylko operować człowiekiem jako jakąś tam małym trybem w dużej machinie firmy, a zapomina się o tym, że on czuje, że on jest. Zapomina się o tym, że są emeryci, renciści, którzy już własnym pociągiem nie mogą się przejechać, bo teraz zabrano im nawet ulgi kolejowe. I z tego tytułu, że zabiera się ulgi kolejowe, okazuje się, że kolej traci znaczące pieniądze. Bo ci emeryci i renciści kolejowi jeżdżą w takich godzinach, kiedy pociągi nie są zapełnione. Więc nawet jeżeli on jedzie za niższą cenę, kupuje bilet, że on zapłaci na początku roku ku pieniądze jakieś tam sobie przydział na te przejazdy, na rok wykupi ulgowo, to on jadąc nie przynosi żadnej straty kolei, bo ten pociąg jest i tak niezapełniony. I mimo, że około 40 milionów złotych spółki kolejowe straciły z tego tytułu, że na początku roku kolejarze nie wykupili ulg, bo jak te ulgi zdrożały, to większość, okazuje się, emerytów kolejowych nie wykupiła ulg. No i około 40 milionów złotych z tego tytułu wpływów straciły spółki kolejowe na początku roku, jak te pieniądze na im na początku roku, płacone na koniec grudnia na początku roku są niezwykle potrzebne. I co? Tylko dlatego, żeby poniżyć tego człowieka, żeby ten emeryt już się nie pojawiał w swojej firmie, żeby ten emeryt nie przychodził po ten bilet. Na pewno teraz w tych zmianach ustaw, które przygotowujemy, wprowadzimy zapis, który będzie właśnie powodował, że te spółki kolejowe będą musiały dbać także w sprawie spraw socjalnych o swoich byłych pracownikach. Bo były pracownik jest też człowiek, to jest ten, który w tej chwili przepracował. Tak. On ma swoją godność i o nim trzeba pamiętać.
To już takie słowo podsumowania. Pan poseł Krzysztof Tchórzewski i pan poseł Andrzej Adamczyk, prosimy bardzo, już na koniec naszych kilkugodzinnych rozmów.
Tak jak już mówiłem, my musimy, czujemy się w obowiązku, musimy mówić o tym, jak zachowuje się naprawdę władza. Musimy demaskować złe decyzje tej władzy, demaskować hipokryzję, demaskować wszystko to, co tworzy ten tak zwany blichtr, nazywany PR-em. To dzięki temu zmienia się też postrzeganie społeczeństwa w konkretnych przestrzeni działalności publicznej, bo tylko odniosę się chociażby do kwestii prywatyzacji spółek takich jak między innymi PKP Energetyka czy telekomunikacja kolejowa. I oto z jednej strony gwarancje pakietu socjalnego dla pracowników, dla kolejarzy prywatyzowanych spółek, a z drugiej strony rząd robi swoje, nie dba w negocjacjach o interes pracowniczy. A jaki tego mamy skutek? Tego stałego informowania o tej hipokryzji rządu, o tych złych decyzjach dla w tym przypadku PKP. Mam przed sobą sondaże. Tylko 22% Polaków pytanych ufa obecnemu rządowi, ufa Tuskowi, ufa Nowakowi, że restrukturyzacja kolei cokolwiek zmieni. 35% uważa, że to nic nie zmieni, a 1/4 Polaków, bo 25% uważa, że to spowoduje większy chaos. Jak Państwo widzicie na przykładzie śląskim, to ta 1/4 dzisiaj ma absolutną rację. Ale jeszcze raz powtarzam, w sytuacji, kiedy mówimy o tym, mówimy o zjawiskach, Polacy coraz bardziej krytycznie patrzą na otaczającą rzeczywistość i mamy nadzieję, że kiedy dojdzie do tej decyzji, a do niej dojdzie, przy urnie wyborczej, kiedy zostaje wrzucona karta i wskazanie na tych, kto ma dbać o państwo, kto ma państwem zarządzać, że to wskazanie będzie korzystne dla Rzeczypospolitej, że to wskazanie będzie naszym wspólnym zwycięstwem.
Dziękuję bardzo panom za obecność w studiu Radia Maryja. Pan poseł Andrzej Adamczyk, pan poseł Krzysztof Tchórzewski, Prawo i Sprawiedliwość, temat infrastruktura kolejowa, chaos i likwidacja. Dziękujemy.
Szczęść Boże państwu.
Szczęść Boże i jeszcze raz dobrych, spokojnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku. Zachowam się partykularnie wszystkim Małopolanom, szczególnie mieszkańcom Krakowa, ziemi krakowskiej, ziemi olkuskiej, miechowskiej i moich ukochanych Krzeszowic.
A ja od całego okręgu siedlecko-ostrołęckiego i wszystkim Polakom. Szczęść Boże na święta, szczęść Boże na nowy rok, cały rok 2013. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.
Dziękujemy bardzo.
Spadł samolot pod Smoleńskiem, jest posianie. Potem powódź spustoszyła biedny kraj. Gradobicia na Wałnicy niesłychane. Alarmowy, przekroczony kraju stan. Obiecanych cudów brak. Za to moc egipskich plag. Zrujnują nam kraj. Jak Zaruszka. Nasz faraon Tuszek Hamon. To pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska. Plagi Tuska. Budżet państwa tu się pruje, tam się sypie. Toną stocznie, kolej zjeżdża w boczny tor. W służbie zdrowia wesolutko jak na stypie. Nie stać wszystkich na benzynę, gaz i prąd. Obiecanych cudów brak. Za to moc egipskich plag. Co rujnują nam kraj, jak Zaruszka. Nasz faraon Tutenchamon. To pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Dziś jedyna troska rządu to sondaże. Cała reszta niech się wali jak ta macz. W takim kraju, gdzie sam premier jest piłkarzem, nawet kadra nie potrafi w piłkę grać. Obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag, co rujnują nam kraj, jak za Ruska. Nasz faraon Tutenchamon to pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Lecą dachy, płyną domy, gniją zbiory, opadają ludziom ręce, rośnie dług. A nasz premier na tle mapy ozielonej dobrobytu wyspie plecie tak jak znów. Obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag, co rujnują nam kraj, jak za Ruska. Nasz faraon Tutenchamon to pechowiec jakiś mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska.